Cześć, tu Justyna Szyc-Nagłowska. Razem ze Storytel zapraszam Was do wysłuchania podcastu Matka też człowiek. Słuchajcie i podawajcie dalej. Niech świadome rodzicielstwo się szerzy. Witam Was w drugim sezonie podcastu Storytel Matka też człowiek. Czekałaś na to 9 miesięcy, albo może nawet połowę swojego życia, a może wiadomość o tym, że się pojawi, kompletnie cię zaskoczyła, bo wcale nie chciałaś i nie byłaś na to gotowa. No ale jest, masz je, twoje dziecko, wymarzone, lub takie, które samo zadecydowało, że chce, byś była jego mamą. Jesteś mamą i twój świat staje na głowie. Dosłownie, bo nic już nie jest tak, jak było wcześniej. Co ciekawe, jeśli masz już dziecko, dzieje się dokładnie tak samo za każdym razem, kiedy na świat przychodzi nowy człowiek. Świat staje na głowie. I to z reguły na twojej głowie. Głowie, która często nie jest umyta, która momentami ma ochotę eksplodować, bo jest wypełniona mieszanką najróżniejszych emocji, lęku, wzruszenia, wdzięczności, niewypowiedzianego strachu i wielu, wielu innych, często bardzo skrajnych. Głowie, która uzmysławia sobie, że jakaś część ciebie, jakaś część twojego kochanego życia odeszła bezpowrotnie. Głowie z opadającymi powiekami, która wybudzona w nocy nie ogarnia, czy już karmiła dziecko, czy dopiero powinna. Wymieniać dalej? Chyba nie muszę, bo skoro jesteś mamą, to wiesz, co masz na głowie i w głowie. A jeśli nie jesteś, to musisz wiedzieć, że nie mam absolutnie ochoty cię do tego zniechęcać, bo dziecko to zawsze jest piękny dar. A to, co teraz się dzieje w twoim życiu, jest etapem przejściowym. I to wszystko jest normalne, na serio. Każda z nas tak ma i chcemy dziś o tym głośno porozmawiać, żeby ciebie i siebie wesprzeć, bo droga, którą mamy kroczą, bywa bardzo wyboista. Moim dzisiejszym gościem jest Paula Niedźwiecka, z wykształcenia pedagog, na co dzień pracuje z rodzicami, nauczycielami i dziećmi w poradni psychologiczno-pedagogicznej. A ja postanowiłam ją zaprosić, bo jej podejście do macierzyństwa jest bardzo bliskie mojemu i zależy mi, żebyście wy także je poznali. Cześć Paula.
Cześć.
Bardzo ciekawi mnie, co spowodowało, że założyłaś na Instagramie profil, który nazywa się Pracownia Rodzicielstwo. Czy to ma związek z twoim macierzyństwem?
Oczywiście, czy tak, to ma związek z moim macierzyństwem. Ja, gdy zostałam mamą, dosyć niedawno, 8 miesięcy temu, nawet głośno to kiedyś nazwałam, że poczułam się oszukana. Oszukana
ja
w takim
też.
Sensie, że kurczę, no nikt mi nie powiedział, że to tak wygląda, że to jest taka historia. No ja się czułam zmasakrowana w takim sensie ilość emocji, bodźców, zmiana, jaka nastąpiła w moim życiu i jakiś rodzaj niezrozumienia też.
No bo czekałaś na to dziecko, bo marzyłaś o nim, bo to miał być najpiękniejszy moment twojego życia, a stało się to jakąś po prostu jakimś polem bitwy w pewnym
to
momencie.
To trochę jak zderzenie ze ścianą. Takie miałam wrażenie, jakby tego się w ogóle nie spodziewałam. Jakby lukierkowe i przerysowane obrazy w internecie, w mediach spowodowały, że no nie było tak do końca, jakbym sobie chciała i wymarzyła. I ta wyprawka, którą gdzieś tam sobie kolekcjonowałam i zbierałam po drodze, ona się przydała, ale to jakby no nie o to chodziło. No i stwierdziłam, że w pewnym momencie, że fajnie byłoby, żeby było jakieś takie miejsce, gdzie dam ujście tym swoim emocjom, tym swoim przemyśleniom, które mam wrażenie, że nie są zgodne z jakimś takim ogólnie panującym trendem, jeśli chodzi o macierzyństwo. I zrobiłam to na Instagramie. Celowo nie zrobiłam tego na Facebooku, bo na Facebooku mam znajomych, przyjaciół, koleżanki z pracy.
Zatrzymuję cię.
Tak.
Czy to znaczy, że ten temat jest trochę niewygodny i kłopotliwy dla ciebie i poruszanie go jest trudne?
To jest dla mnie trudne. Myślę, że nie tylko dla mnie, że dla każdej matki jest to trudne. Mówienie o sobie, o czymś, co jest tak takie bardzo intymne i takie bardzo, no bardzo takie, wiesz, w czterech ścianach. Jest w tym dużo emocji, często łez, często złości i frustracji, która społecznie nie jest akceptowalna. I ja wolałam to zrobić na takim polu, kompletnie, przynajmniej na początku, pozbawionym ocenie, bo na Instagramie nie znałam nikogo.
Aż tu nagle,
wiesz, kompletny zanik anonimowości i no, powtórzyłaś
moje
plany. Przykro
mi, ale masz bardzo fajne przemyślenia i ja uważam, że nie można ich trzymać w twoich czterech ścianach, tylko trzeba z nimi wyjść do ludzi, bo ja mam takie same. I dlatego też nagrywam ten podcast, żeby było nam, kobietom, nam matkom, ale również mężczyznom, bo tak jak cały czas podkreślam, faceci też mogą słuchać tego podcastu i też tu występują. Żeby nam było wszystkim łatwiej w tym temacie rodzicielstwa, bo to właściwie o tym rozmawiamy, się poruszać, dlatego że to nie chodzi tylko o bycie mamą, bo to chodzi też o partnerstwo, o związki, o to, że właściwie, tak jak tu powiedziałam, czy ty się zgadzasz z tym moim wstępem, który ja tutaj powiedziałam dzisiaj, że po prostu wszystko staje na głowie i to na twojej głowie, na mojej głowie, na głowie kobiety tak naprawdę?
Absolutnie tak, to jest po prostu wywrót o 180 stopni. Ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak bardzo jednokierunkowo, że to jest kompletny dramat i kończy się życie, chociaż takie myśli też mogą się pojawiać
oczywiście
w głowie.
I mamy prawo do tych myśli, tak, prawda? I właśnie o tym byśmy chciały dzisiaj powiedzieć, bo to nie jest jakby temat zero-jedynkowy. Jeżeli my dzisiaj mówimy, że macierzyństwo jest trudne, to nie znaczy, że jutro mają się pokazać jakieś nagłówki, że Nagłowska narzeka na bycie mamą, nie? Właśnie myślę, że też dlatego ludzie się boją o tym mówić, żeby ich od razu nie wrzucili do takiego worka, o ta narzeka, ta sobie nie radzi.
Boją się stygmatyzacji, oceny.
Wolimy powiedzieć, że jest spoko, nie?
Tak.
No spoko. Słuchaj, mnie na przykład teraz wszyscy pytają, mój synek ma 3,5 miesiąca, ja nie wiem na czym to polega, ale przysięgam ci, jakieś badania muszę przeprowadzić na ten temat. Pierwsze pytanie, które każdy mi zadaje, to czy śpimy? Okay. Pierwsze pytanie, nie.
Jak
nie
się
wiem,
czujesz?
Jak się czujesz, czy on ile waży, albo czy zdrowo rośnie, tylko śpicie?
Tylko czy śpicie. A ja mam inne? Czy karmisz?
Czy karmisz?
A ja mam chęć odpowiedź, nie głoduję, głodzę. Głodzę, na dziecko, nie karmię.
Nie, a to trzeba karmić?
No, widzisz?
Kurde, on powiedział ci, że trzeba
więc
karmić.
Widzisz, tak.
No to widzisz, śpicie. No to nie śpicie i karmicie.
Tak.
I to jakby to...
I koniec. Na tym mam wrażenie, dyskusja się kończy, wiesz? To jest takie...
No... Kurczę, właśnie. Tu wchodzi temat, który jest bardzo ważny i do niego wrócimy. Musimy o nim pamiętać, albo właściwie możemy do niego już teraz przejść, bo my mamy, bo jak nam się rodzi dziecko, to mam wrażenie, że wciąż jesteśmy ważne bardzo my, bo nosimy dziecko w brzuchu.
Tak.
A kiedy to dziecko opuszcza ten brzuch, to dziecko już się staje najważniejsze.
Dokładnie.
I ta mama to jest od tego, że ma się nim zajmować i ogarniać, nie? Ale ona jest zmęczona, ona jest po porodzie często w słabej kondycji psychicznej i fizycznej i musi dojść do siebie. Pojawiają się w domu goście, którzy pytają tylko o dziecko. No, pytają cię, czy śpisz. I właśnie się zastanawiam, jakby jakie oczekują odpowiedzi ci ludzie, którzy cię pytają, czy śpisz. Ja odpowiadam, no tak jak z niemowlakiem.
Okej.
Okay. No bo jeżeli ktoś chce jakiegoś konkretu ode mnie, no to wtedy doprecyzuję. No ale to znaczy, że śpisz, czy że nie śpisz?
A to dobrze, czy źle? Ja też zastanawiam się, jaka jest intencja osoby, która pyta.
No, czy wszystkie pytanie śpisz? Zadane po prostu
to jest po prostu jakiś taki slogan, tak po prostu dla podtrzymania tematu, tak? No. Matka urodziła dziecko, no to pewnie nie śpi, no to o to zapytam. To jest taki temat,
no to
który
jak wie, że nie, śpi, to
nie narusza granic, wiesz, nie? Wiesz, nawet ta odpowiedź chyba nie jest ważna.
A jak myślisz?
To jest takie podtrzymanie jakiejś, wiesz, relacji, żeby było miło i przyjemnie, bo to chyba głównie o to chodzi, żeby było miło i przyjemnie, pobawić się z dzieckiem, dziękuję, do widzenia, nie? A jakby zostajemy potem same, jakby z tym, co tak naprawdę się dzieje, nie?
No właśnie. I co się dzieje? I dzieje się bardzo dużo. I tutaj chciałabym się właśnie dzisiaj skupić na takim obszarze bardzo obszernym. Na takim zagadnieniu jak w byciu mamą, czyli... Jezu, poczekajcie, bo powiedziałam to jakoś totalnie nie po polsku. O, dlatego to powiedziałam tak nie po polsku, bo nie śpię, proszę państwa.
A ja dlatego, że karmię, mogę mówić nieskładnie. Bo że karmiłam całą noc, słuchaj, co pół godziny, co godzinę.
Ja też dlatego nie spałam, nie dlatego, że oglądałam seriale na Netflixie.
No coś, nie oglądasz seriali na Netflixie.
Nie, właśnie wiesz co, postanowiłam, że jednak będę całą noc karmić.
Tak, tak postanowiłaś, tak, tak z siebie.
I właśnie karmiłam, dlatego...
Z dobrą matką.
Chciałam, bardzo, z jestem najlepszą w ogóle matką. Chciałam powiedzieć, że dzisiejszy podcast może być trochę taki chaotyczny i daję sobie do tego prawo, bo jestem mamą, która nie śpi, bo karmi.
Cudownie, że dajesz sobie prawo.
Daję sobie prawo, tak nie będę ściemniać. I słuchajcie, to, że tutaj w ogóle dzisiaj się znalazłam, to też było okupione pewną akrobatyką logistyczną, bo na pół godziny przed tym, zanim tu siadłam, karmiłam jeszcze mojego synka, który oczywiście postanowił dzisiaj jeść dłużej, bo już wiedział pewnie, że mam się wychodzi.
Więc
uśmiechnął się do mnie tymi swoimi oczami, bo twarz, bo buzię miał wtuloną w moją pierś, więc oczami się uśmiechnął i powiedział, mamuś, poczekaj, ja będę teraz jadł trochę dłużej niż zwykle.
Nie ma
ale,
tak łatwo. Tak.
Ale właśnie wtedy sobie pomyślałam, no dobra, nawet jak się spóźnię, bo dzisiaj jest mój pierwszy dzień w pracy po 3,5 miesiąca. No, po porodzie.
3 miesiące i pół mi dało już, okej.
3 miesiące i pół minęło, od porodu jestem pierwszy raz w pracy i daję sobie prawo do tego, żeby po prostu nie być idealną, żeby przekręcić jakieś słowo, dzięki Bogu nic nie muszę pisać, żeby zrobić błąd ortograficzny, co mi się ostatnio też zdarzyło na Instagramie i się z tego wytłumaczyłam, ale dziewczyny mnie bardzo w ogóle wsparły i powiedziały, stara, w ogóle, że ty w ogóle funkcjonuje, że tam błąd ortograficzny, kto by się przejmował. No ale są też tacy, którzy ci to wytkną, nie? No bo ludzie są różni.
Ale powiedz, to twoje doświadczenie w byciu mamą taki dało ci taki wniosek, żeby dawać sobie przyzwolenie na takie,
tak,
wiesz...
Tak, to jest totalnie moje doświadczenie i moje świadome rodzicielstwo, świadome za trzecim razem.
No właśnie.
Bo 2 pierwsze nie były takie.
No.
Bo 2 pierwsze dały mi tak w kość, że jak spotkałam mojego obecnego męża...
Okej.
Słuchajcie, to dzisiaj będzie język szarpany, tak zwany, mojego obecnego męża, to nie byłam wcale taka przekonana, że jeszcze jedno dziecko będę chciała mieć, bo miałam rzeczywiście w pamięci siebie w chaosie, siebie niewiedzącą, siebie, która właściwie jest na takim polu minowym trochę i się, wiesz, przedziera i nie wie, kiedy coś wybuchnie.
Czyli bycie matką po raz pierwszy to jest chyba taki największy armagedon, takie największe zdarzenie się z tą rzeczywistością.
Myślę, że to jest szok.
Dla mnie do tego stopnia, że ja podjęłam decyzję przynajmniej w tych pierwszych tygodniach, a nawet i miesiącach, bo nadal ją podtrzymuję, że ja nie chcę mieć drugiego dziecka.
O Jezu, to jest jakby normalne. Serio? No ja wiem, że to jest
ale
normalne.
Ale widzisz, dobrze mówisz, że to jest normalne.
To jest normalne.
Ale ty myślisz, że ja o tym wiedziałam?
Ty, ale w ogóle wyobrażasz sobie, że czasami się pytają dziewczyny, która ma na przykład 3-miesięczne dziecko i co, będziesz miała jeszcze jedno dziecko?
Tak, to jest pytanie do kompletu.
Zawsze usłyszycie, że nie będę miała już nigdy dziecka. No.
Ale wiesz co, ja się wstydziłam o tym mówić, że nie chcę mieć, nie? A nawet jak powiedziałam, że nie chcę, nie planuję, to się zawsze, zazwyczaj najczęściej spotykam z odpowiedzią, oj, do kompletu, drugie, a jeszcze zmienisz zdanie.
A dajcie ludzie żyć.
Mało kiedy spotykam się z taką odpowiedzią, szanuję twoją decyzję, taką podjęłaś, widocznie to z czegoś wynika. Okej, fajnie, może i tak być, to też jest okej.
A w ogóle po pierwsze, co to kogo obchodzi?
Tak.
Zaczyna, no, bo to są te niewygodne pytania.
Wydaje mi się,
pytania,
że to jest znowu takie pytanie z cyklu, nie wiem co zrobić,
tak,
co zrobię, tak, jest młoda mama, aha, masz jedno dziecko, to może chcesz drugie.
No tak, to jest to takie, kiedy ślub, kiedy dziecko, drugie dziecko,
nie ma. A potem dziwimy się, że działamy w schemacie, jakbyśmy miały trochę klapki na oczach. My kobiety, nie, no bo trochę idziemy w takich schematach, trochę w jakichś powinnościach, trochę realizujemy oczekiwania, najbardziej czy mniej świadomym poziomie, oczekiwania, nie wiem, rodziców, rodziny, takie przyjaciół obserwujemy i trochę potem żyjemy w tych schematach. Jeśli nikt nam nie daje prawa do tego, aby podejmować własne świadome decyzje.
Tak.
Czyli ja, jeśli bym nie miała takiej świadomości, że moja decyzja o posiadaniu jednego dziecka jest okej, to bym myślała o coś ze mną nie tak. No właściwie powinna mieć 2 albo 3, co najmniej.
Ty, ale
2.
Patrz, ja zrobiłam, bo teraz sobie myślę, że ty powiedziałaś, że na razie mówisz, że nie chcesz mieć jeszcze jednego dziecka, a ja powiedziałam, tam co ty?
No, masz
rację. To samo zrobiłam, zauważyłaś?
Ale to traktowałam jako właściwie normę, odpowiedź, nie? A gdzie nie powiedziałam, a co ty w ogóle, jak możesz tak
nie,
mówić?
Nie, to ja to cofam
nawet
teraz.
Nawet się nie obroniłam.
Słuchaj.
Nie powiedziałam, wiesz co?
Zadam ci takie bezczelne pytanie prywatne. Planujesz mieć jeszcze jedno dziecko?
Wiesz co? Ja podjęłam taką świadomą decyzję, przynajmniej na ten moment. Ja nie planuję mieć więcej dzieci.
Ja to szanuję.
Dziękuję.
Naprawdę.
To dla mnie bardzo ważne.
Naprawdę,
słuchaj.
Szanuję to i w ogóle...
Miło mi to, aż takie ciary mam. To jest takie miło. Fajne to jest. Słyszałam się zrozumiałam.
Ale w ogóle dziewczyny, możecie sobie robić takie zabawy z innymi dziewczynami, sobie zadawać takie pytanie i sobie dawać prawo do odpowiedzi taką, którą byście chciały udzielić. To może być forma treningu, a potem wyjść z tym do ludzi. Skoro nie czujecie się pewnie, żeby o tym mówić od razu głośno, to sobie tak potrenować.
Dokładnie,
nie?
Tak. Eksperymenty w chacie. Z przyjaciółką, z mężem.
Tak.
Partnerem.
Słuchaj, a w ogóle to chciałam wam powiedzieć, że my się z Paulą widzimy dzisiaj pierwszy raz w życiu. Na serio. I dzisiaj pół godziny przed nagraniem tego podcastu pierwszy raz rozmawiałyśmy.
Ja nawet nie wiedziałam, dokąd jadę. Ja nie miałam adresu, słuchaj. Ja mówię,
że ja ci nie wysłałam tego adresu.
Ale, wiesz co, bo to jest trochę też mój sposób życia i dlatego to mnie jakoś specjalnie nie oburzyło, ale nie spodobało, że jakoś wiesz, o co chodzi, o co kaman. Jakby ogarnęłyśmy to, nie? Nawet byłyśmy punktualnie.
Ty napisałeś, czy ja dobrze jadę, a ja, Jezu, nie wysłałam jej adresu. Okay. Ale też sobie pomyślałam, dobra, nie ma pretensji, to jedziemy dalej, nie będę już się tłumaczyć teraz.
No.
Widzę, że to jest jakby okej,
tak,
nie?
Tak.
No, także my się widzimy pierwszy raz.
A ja zaskrobię zaraz długopis ze stresu.
Zaskrob. Widzimy się pierwszy raz i to jest strasznie fajne, żeby właśnie iść za swoją intuicją i jeżeli czujesz, że ktoś jest fajnym człowiekiem, to po prostu to sprawdzić i myślę, że w macierzyństwie też wiele rzeczy tak może działać, nie? Że nie, że czujesz, że na przykład karmienie piersią nie jest dla ciebie i po prostu, że tego nie przeskoczysz, ale wszyscy oczekują od ciebie, że to zrobisz, nie? To jest straszne. To jeżeli masz intuicję, to sprawdzaj, rób tak, jak tobie będzie dobrze. Masz być ty szczęśliwa, a potem dziecko, bo wiadomo, że najpierw mama ma być szczęśliwa, a potem dziecko. O tym się bardzo u nas też nie mówi i zapomina. I zawsze to też tutaj powtarzam, że to było w którymś odcinku, że to jest ten myk z samolotu. Zapamiętajcie to sobie, że najpierw zakładacie maseczkę sobie, potem dziecku, bo jeżeli wy wysiądziecie, jeżeli wy nie będziecie miały siły, to tym dzieckiem się nikt nie zajmie. Zresztą wczoraj mi mój mąż powiedział, kochanie, pozdrawiam cię, bo to było bardzo ważne. Nie wiem, czy ci to powiedziałam, że to jest ważne. Powiem ci to, jak wrócę do domu. W ogóle bardzo ważne jest to, żeby mówić, żeby nawet tak. Po czasie, jak coś do ciebie dojdzie, że ktoś zrobił coś dla ciebie miłego, to podziękować nawet po czasie, nie? Mój mąż mi wczoraj powiedział, bo ja wczoraj miałam totalny spadek, ale taki spadek, że zaczęłam się zapadać właśnie, że nie poradzę sobie, że ja już może przestanę karmić, bo te nocne karmienia mnie wykańczają, że ja muszę wracać do pracy. Nie mogłam napisać, wiesz, tego planu tej dzisiejszej
jakby
rozmowy.
Koszty czasem przewyższają, nie?
Te tak, zyski. I wczoraj sobie dałam prawo do tego, żeby się zapaść. Powiedziałam o tym od razu mojemu mężowi i on mówi, słuchaj, no to co robimy? Bo jakby jeżeli ty się zapadniesz, to wszystko się wali tutaj. Ty jesteś tu najważniejsza, ty musisz zadbać o siebie. Mhm. Jakby co, jak ja ci mogę pomóc?
Czyli szukanie też rozwiązań.
Nie wiem, ale już samo to, że on zaoferował mi, że jest gotowy, żeby mi pomóc, ja nie wiedziałam jak, no bo co, no. Jedyne co, to ja bym mogła powiedzieć, to ja dzisiaj idę spać na górę, a ty ogarnij to karmienie. Mhm. No przecież wiadomo, żebym się obudziła i żebym przyszła, bo bym zaraz miała opcję, nie, ja go jednak muszę karmić, albo by mi pękły piersi i tak bym musiała przyjść i tak dalej. Ale samo wypowiedzenie już i danie sobie prawa do tego, żeby się czuć słabo, jest zajebiście ważne, nie?
Mega, to jest jakby podstawa. A jeszcze też wrócić chcę do tego, co mówiłaś, żeby kierować się tą intuicją, którą mamy. Ja napisałam ostatnio nawet taki tekst a propos tego, że podważa się matczyną pewność siebie. Na to, znaczy mówi się o tym, tak, daje się im rady, ocenia się.
Matki
nam podsyłają jakieś rozwiązania z lat 80., gdzie była jedna broszura i na niej się opierało macierzyństwo. Dokładnie. I okej, okay, tak, i one tak wychowywały i jakby to trzeba im uznać. Natomiast tak naprawdę my od siebie wymagamy takiego perfekcjonizmu w tym bycia matką. Jeśli ja to robię po raz pierwszy, no to ja mogę tego nie umieć, mogę tego nie zrobić, mogę dać sobie prawo do błędu, no bo skąd ja mam to umieć? Z samego faktu, że dziecko przychodzi na świat, nie wynika, że ja z automatu nabywam wszystkie umiejętności potrzebne do opieki nad tym dzieckiem, do jego wychowania, do nawiązania odpowiedniej relacji i jeszcze, uwaga, do zadbania o siebie. My często nie będąc matką, nie dbamy o swoje emocje, o swoje potrzeby, o radzenie ze stresem.
Kiedy mamy tylko siebie do ogarnięcia.
Tylko siebie, tak? Mamy zaniedbane związki, relacje z przyjaciółkami, z matkami własnymi, z dziadkami, tak. Z rodzicami, ze znajomymi, bo to tak trochę jest, na co dzień żyjemy trochę w biegu. Mamy to niepouregulowane i nagle się od nas oczekuje, żeby wejść w to macierzyństwo z taką wielką świadomością, pewnością siebie i w pakiecie ze wszystkimi umiejętnościami, które mają się wziąć, uwaga, no one się biorą tak naprawdę z doświadczenia, więc to doświadczenie trzeba nabyć.
No właśnie, ja już je mam. I teraz ci powiem, że fajnie jest właśnie przy kolejnym dziecku, którego na razie jeszcze nie chcesz.
To jest jakieś podprogowe, wiesz, motywowanie.
Nie, ale powiem ci, że właśnie to, o czym teraz mówię, że to, co teraz przeżywam, jest takim czymś przyjemnym i takim dobrem spływającym na mnie, że ja mam tego synka i ja wiem, co ja mam robić, a jak nie wiem, to wiem, że mogę zapytać, bo wiesz, no, pomimo tego, że to jest moje trzecie dziecko, tak samo jestem na forum i byłam na forum ciążowym, takim mam super dziewczyny, kolejny was raz pozdrawiam, moje kochane, i my tam mamy taką zamkniętą grupę wspierającą się i powiem ci, że teraz przez jakieś 3 czy nawet 4 tygodnie nie byłam tam, ponieważ w tym znowu już pędzie, ponieważ zaczęłam dbać o siebie, chodzić na basen, wiesz, między karmieniami, tu na jakąś endermologię wyskoczyłam,
nie?
Tak, tu już patrzę, wiesz, mam taką aplikację, gdzie mi pokazuje, kiedy karmiłam, więc cały czas tam patrzę, ile minęło czasu.
A masz takie napięcie? Wiesz, ja odczuwałam na początku takie mega napięcie, jakby takie cyrklowanie czasem, żonglowanie.
No ja mam, no bo...
za chwilę jedno, drugie tak. Karmienie, przewijanie, spacer,
totalnie.
Drzemka.
A jaką mam radochę, jak mi się uda na czas, że on się nie rozpłacze, dojść, po prostu dojechać.
To jest super satysfakcja.
Tak, no ale właśnie jestem na tym forum i właśnie na przykład ostatnio teraz mój syn przestał tak dobrze spać i wiesz, no grupa wsparcia, wchodzę tam i napisałam do dziewczyny, on się budzi co 1,5 godziny, czy to jest normalne, czy nie? No i nagle mi 5 dziewczyn przyszedł, tak, moja ma to samo, mój ma to samo.
I wiesz, co ty czułaś?
No mówię, okej, no to idę dalej.
Czyli super.
Czyli tak musi być. No to albo mam zgodę na to, albo się z tym będę boksować. Ale co mi to da, jak się będę z tym boksować?
Ale zawsze jest łatwiej, jak usłyszysz, że to nie tylko ja, że inni
ale to
też
musisz
tak
zapytać,
mają.
Nie?
Trzeba zapytać. Jakby trzeba samemu o siebie zadbać. Nikt nie przyjdzie, nie zapuka, nie powie hello. A szkoda.
No szkoda, no ale z drugiej strony hej.
Znaczy ty to robisz.
Tak, ja to,
wiesz,
ja
co,
to robię, to prawda.
Wiadomość.
Ale to też dzięki temu, że przerobiłam wszystko, wiesz, a jakby kiedyś tego nie robiłam, kiedyś jak ktoś mi udzielał porady, to odbierałam to od razu jako wytykanie mi mojego braku kompetencji i miałam ogromne poczucie wstydu na przykład, że czegoś nie wiem, nie? Więc od razu na przykład ustawiałam się w kontrze.
Bojowo.
I wiesz, przez ten lęk mój, że ktoś mi coś zauważy, że ja nie umiem, budził od razu jakąś taką agresję.
Czyli miałaś przekonanie, że musisz umieć i wiedzieć. No że pewnie, tego się od ciebie oczekuje,
matka,
nie?
Przecież skoro ja zdecydowałam, że chcę być matką, to ja chyba jestem dojrzała i odpowiedzialna, tak?
Mało tego, natura, niektórzy mają takie teorie, że natura nas przecież wyposażyła we wszystkie mechanizmy i umiejętności.
To mi
w końcu jesteś matką!
To mi chyba natura nie wrzuciła
w pakiecie
te
ci
instrukcji.
Tego. No mi też nie wrzuciła w pakiecie. No.
I apki mi nie zainstalowała, która mi powie, wiesz, co tam się...
Ty, a to jest dobry pomysł może.
No kiedyś tak pewnie będzie, no życzę wam tego, dziewczyny, żebyście miały kiedyś apkę.
Ja a propos forum, a propos tego mówisz, że jak doceniasz swoje macierzyństwo teraz, i tak patrzę, że to jest takie piękne i wyjątkowe. I oczywiście w moim wydaniu też tak jest. Muszę to podkreślić.
Hello, ale co nie znaczy, że jest super trudno. Bo to jakby wiesz, bo ja teraz ci mówię, że jest super fajnie, ale tak samo mówię, że jestem zajebiście niewyspana.
Tak, ale...
Nie ma mnie, muszę walczyć o siebie, o to, żeby był dorosły gdzieś jeszcze, nie, we mnie, a nie tylko mama.
Ale ja mówię o tej relacji z dzieckiem, takiej trochę też przereklamowanej. I jedna z dziewczyn na forum napisała takie pytanie. Dziewczyny. Mój syn ma 9 miesięcy. Napiszcie mi, kiedy zaczęłyście odczuwać taką mega euforię z posiadania dziecka, takie mega zakochanie i wpatrzenie. Kiedy się czuje tam
w ona wciąż czeka.
Ona wciąż czeka.
Ja wiem.
Jakby to też chodzi o to, że się oczekuje, że to będzie takie wow, taka wiesz, wybuchnie,
no bo każdy
taka
ci to mówi,
dlana.
Jesteś w ciąży.
I ty nagle tego nie czujesz.
A co słyszysz
nie?
w ciąży? Jak mówisz, że jest ci ciężko? W ogóle też w ciąży nie można mówić, że ci jest ciężko, bo usłyszysz nie ty pierwsza, nie ty ostatnia.
Nie ty ostatnia tak.
Wiesz, ile przed tobą było w ciąży, a babki to kiedyś na polach rodziły.
A wiesz,
i słyszysz tak, zobaczysz, jak się urodzi, jak weźmiesz na ręce, wszystko minie.
No, ja dokładnie tak usłyszałam. Mało tego, ja nie lubiłam też takiego określenia. Ten pierwszy uśmiech, drugi, trzeci, piąty ci wszystko wynagrodzi, nie? To po prostu nagroda jest za wszystko. Oczywiście.
To jest zajebiste.
Wow,
tak,
to jest
no bo wiesz,
super słodkie i masz tam o tyle w brzuchu, nie?
Masz, ale no jakby nie wysypiasz się od tego.
Ale oczekuj. No więc właśnie, ale póki nie zadbasz o te podstawowe potrzeby fizjologiczne, no to sorry, nie? Natomiast
robiłaś
oczekuje
kiedyś,
się
a propos potrzeb fizjologicznych, robiłaś kiedyś siku karmiąc dziecko?
No, nie, karmiąc nie, a robiłaś?
Robiłam.
No ja na kolanach miałam, ale nie karmiąc.
A ja karmiąc. I to a propos potrzeb fizjologicznych. I ostatnio też kuriera wpuszczałam. Z dzieckiem
ja
przy
kuriera
piersi.
Też puszczałam w różnych, tak, w różnych konstelacjach.
Ale bardzo się pan zawstydził.
Generalnie, że tak
zostawił
powiem,
paczkę i uciekł.
Właśnie on nie był gotowy. Nie był uświadomiony na to jednak, nie?
Dobra, dziewczyny, bo ja to zrobiłam jakoś plan rozmowy. No. Ja wiedziałam, że tak będzie, jak cię zaproszę, że w ogóle odbiegnę od planu. Słuchajcie, to jest to, co sobie napisałam, zanim usiadłyśmy. Dziś chciałabym skupić się na jednym obszarze tego obszernego zagadnienia, jakim jest bycie mamą. Na początkach, na czasie, kiedy nie wszystko jest takie, jak sobie planowałyśmy. Na rozczarowaniu, kiedy okazuje się, że stwierdzenie śpi jak niemowlę, nawet koło dziecka nie leżało.
Tak.
A cukierkowy obraz macierzyństwa, który oglądasz na Instagramie, nie nadchodzi. Nadchodzi za to uczucie, że albo ktoś nas oszukał, albo jesteśmy beznadziejne i nie ogarniamy własnego dziecka. Nie zdałyśmy testu. I słabe z nas mamy.
Jezu.
Zobacz, ja to napisałam, a ty już to powiedziałaś.
Tak. No. Ja naprawdę się czułam oszukana. To jest jakby słabe.
No, wiem.
Słabe. Ja się trochę też jakby kryłam z tym. Nie mówiłam, powiedziałam to wszystkim moim najbliższym przyjaciółkom. No szkoda, nie? Że
powiedziałaś im?
No.
A co one powiedziały?
Wiesz, ja nie powiedziałam tego na zasadzie usiądźmy, pogadajmy. Tylko ja im powiedziałam na zasadzie, wiecie co, takie żartem.
Zaśmiewałaś.
Przy kawie, przy piwie 0%.
Zaśmiewałaś,
nie? Ale jakby, no bo to nie są łatwe tematy, nie? No też...
No dobra.
Tak.
Nie są łatwe, ale zaraz wam powiemy, że to wszystko jest normalne.
Tak.
My tu dwie siedzimy. Dziecko 8 miesięcy, dziecko 3,5 miesiąca plus 11 i 9 lat. Jezus, stary. I ja mam teraz... Moja córka weszła w wiek nastolatkowy.
No.
A w ogóle wiesz, co mnie też wkurza? Boże, ja jestem mistrzynią dygresji, sorry za to, ale ci, co słuchają tego podcastu, to wiedzą, a to podkreślałam wiele razy. Moja córka, która właśnie zaczęła dojrzewać, no powiem ci, że jest dosyć to wymagający okres w życiu mamy. Okay. Ale wiesz, co mnie wkurza? Że jak mówisz na przykład, że jest ci ciężko z niemowlakiem, to na przykład jakaś mama taka jak ja, która ma już powiedzmy nastolatkę, teraz to nic. Zobaczysz, jak będzie dojrzewała. Małe dziecko, mały problem, duże dziecko, duży problem.
Tak. Albo jak zacznie chodzić, albo leczkować, albo jak się zastrzeżać dietę.
My sobie jako kobiety wzajemnie nie dajemy prawa do tego, żeby czuć to, co jest tu i teraz, nie?
Ja
mam 11-latkę, ale mam też niemowlę, więc mam pełen przekaz. No mi tego dziewczyny nie mówią. Czasami jak mi tak piszą na Instagramie, to ja im mówię, serio? Dzięki, że mi powiedziałaś, bo jakby...
bo absolutnie nie miałam pojęcia.
Nie wiedziałam o tym. No. Ale ja to mam luz, dlatego że jestem właśnie mamą, która ma trzecie dziecko i mi takie rady już nie przychodzą. Ja też głośno u siebie mówię na moim profilu, że dziękuję za takie rady i jakby nie są mile widziane, bo sobie zabezpieczam tą moją przestrzeń, bo to jest moja przestrzeń i chciałabym, żeby
to zasady... było wspierające, tak, a nie odcinające.
Każdy na swoim profilu ustala swoje zasady. No żyjemy w takich śmiesznych czasach, że profil jest przedłużeniem jakby trochę ciebie i ty tam rządzisz.
Twojego świata.
Natomiast mamy, które zostają dziećmi po raz... zostają dziećmi, hello! Które mają dzieci po raz pierwszy, zostają mamami po raz pierwszy, to są po prostu zalewane, bo każdy uważa, że ma prawo dodać coś od siebie i powiedzieć swoje doświadczenie. I wiesz co? Wydaje mi się, że to jest też taka trochę frustracja przelewana właśnie tych mam, które nie wypowiedziały tego głośno, nie dały sobie prawa do tego, żeby to przeżyć, kiedy one to przechodziły, to teraz właśnie tak, wiesz, ci walną, że a, zobaczysz teraz to.
Że komuś trochę łatwiej jest trochę wytknąć pewne obszary, pewne
ale
błędy,
właśnie tylko, że
łatwiej doradzić.
Po co doradzać, jak ktoś nie pyta? Bo jeżeli ty mówisz, jest mi ciężko, moje dziecko nie śpi, to tam nie ma żadnego pytania, nie?
No.
I ty nie oczekujesz żadnej porady. Tylko jeżeli ktoś słyszy coś takiego, to powinien powiedzieć, no tak, wiem, pamiętam, ten okres niemowlęctwa jest trudny. Mhm. I może powiedzieć, ale wiesz co, to minie. Mhm. Jeśli jak ci jest trudno, to możesz w ten sposób o tym pomyśleć, że to kiedyś minie.
No. A ty umiałaś prosić o pomoc, o rady?
Kiedyś?
Nie. Jako mama?
Kiedyś nie i tak jak ci mówiłam...
No bo mówimy, niech ktoś poczeka, aż zostanie poproszony o pomoc i o radę, nie? Natomiast pytanie, czy my to robimy i czy rzeczywiście prosimy?
No nie robimy, pewnie niektóre dziewczyny robią, ale to chyba nie upoważnia ludzi jednak do tego. No musimy wybrać jakiś kierunek. Czy jeżeli ktoś twierdzi, że ty nie umiesz poprosić... nie potrafisz poprosić o radę, to ma prawo ci udzielić rady.
Oczywiście. To jest podyktowane jakimiś niby pewnie dobrymi intencjami, nie? Bo pewnie mają dobre intencje, udzielając tych rad, nie? Natomiast w tych radach często kryje się jednak jakaś interpretacja i ocena, często krzywdząca.
Słuchajcie, jesteśmy tu po to dzisiaj, żeby porozmawiać o poście, który zamieściłaś na Instagramie i który mnie totalnie złapał za serce. Nazywał się on Kryzysowy Pakiet Zaradczy.
Tak.
I ja to nazywam też zgodą na macierzyństwo i ja mam tą zgodę właśnie teraz w sobie, ale też czasami muszę sobie przypominać o tym, że ją mam.
To jest ważne.
Bo czasem przestaję ją mieć,
bo
się zapędzam w jakiś kozi róg.
Tak,
bo to, że jednego dnia się czujesz pewna i dobrze, to nie znaczy, że drugiego dnia nie będziesz miała kryzysu.
Dokładnie
bo będziesz niewyspana i twoje ciało powie... dość, nie? Twoja głowa powie nie ogarniam już. Wrzuciłaś taki fajny post i chciałabym teraz właśnie przegadać te punkty, które tam były napisane. Jak ich nie pamiętasz, to ja je tutaj mam, patrz.
Ja sobie roboczo spisałam po drodze. Jestem ciekawa, na ile one się zgadzają z tym, co wpisałam w poście.
Czy już ci się zmieniło?
Czy mi się zmieniło, bo mi się czasem zmienia. Natomiast
bardzo się cieszę, że ci się zmienia. Bo...
wielkimi literami drukowanymi napisałam sobie coś, co traktuję jako złotą zasadę we wszystkim. Czyli wyrażanie emocji i potrzeb etapami na bieżąco. Nie czekać, aż nam się skumuluje. Dziewczyny często, ale też w pracy spotykam się z tym, że zdarzyło mi się wybuchnąć, nie panuję nad sobą, nad emocjami, popadam w konflikty, nie wytrzymałam, zrobiłam jeden krok za dużo, znowu jestem na siebie zła. Ważne jest to, żeby nie czekać, aż to się skumuluje, bo to jest taka kula śniegowa, która się nakręca i nas, wiesz,
w teorii zmiata, to brzmi
nie?
super, ale...
jak w praktyce?
Kiedy jest ten moment, że ty wiesz, że to już trzeba powiedzieć? Po pierwszej emocji, po szóstej emocji, po...
jeśli ja czuję, że mi coś nie gra, coś jest nie tak, coś mnie, wiesz, no, nie czuję komfortu, coś, jakby jest mi niewygodnie samej ze sobą.
Ja to tu zawsze czuję.
Albo w brzuchu, albo w klatce piersiowej. Albo masz płytki oddech, albo pocą ci się ręce, albo czujesz napięcie mięśniowe, wiesz, tutaj w karku, albo boli ci lekko głowa, albo jesteś zmęczona, to mówisz
Jezu,
sobie, okej.
Zmieniłaś wszystkie objawy, które mam. A mi się wydaje, że na bieżąco.
Ty widzisz? No.
Nie, ale to jest też...
Jeśli to masz,
ja
tak,
wiem,
mam,
ja wiem.
To
ja
sobie
mam,
zadaję pytanie, ja okej, no to co takiego się ze mną dzieje? Dobra.
Może która to jest rzecz,
tak,
nie?
I najpierw, jak sobie sama to przeanalizujesz przed sobą, to też to powiedz na głos, wiesz? Jak powiedz, czuję smutek na przykład, albo dzisiaj czuję złość z tego i z tego powodu. Jak już to powiesz i to ujrzysz przed sobą, otwiera się cały spektrum tego, jak sobie z tym poradzić, nie? Fajnie byłoby też powiedzieć do kogoś, nie? Albo,
no właśnie, bo tutaj dziewczyny często też mówią, no dobra, ale jak ja to powiem mojemu mężowi, to on powie, ale co tam pitolisz, nie?
Tak. Więc to ja jakoś... też o tym napisałam, o rozmowie, nie? Że ta rozmowa jest trochę, się mówi, przereklamowana. O Jezu, wszystkim zaleca się rozmowę, pogadaj, ja gadam, to nic nie daje, nie? No to okej, to się przyjrzyj, co takiego robisz w tej rozmowie, w tym swoim dialogu z partnerem, jakie błędy popełniasz, co powtarzasz, że to za każdym razem przynosi taki sam niefajny efekt. Co
możesz
zmienić?
Że po drodze nie działa,
tak,
nie?
Bo jakby my powtarzamy te same zachowania, te same rozwiązania i dziwimy się, że efekt jest taki sam. No to co ja mogę zmienić? Takiego czasem najmniejszego, ja też o tym piszę, najmniejsza rzecz, najmniejsza zmiana, na przykład zmiana miejsca, czasu, zaplanowanie tego czasu, często
zmiana
wyrzucamy...
rozpoczęcia też rozmowy, nie? Bo
tak.
Czasami coś się dzieje od początku, że na przykład
tak.
Przychodzisz i mówisz tak, nie, dobra, no musimy pogadać.
Tak, okej. Okay. Mam emocje i od razu
a jak
hello.
Przyjdziesz i powiesz, hej, moglibyśmy dzisiaj pogadać?
Tak. Jakby to każdy musi sam przed sobą, nie? Co ja mogę, jak on, od czego najmniejszej, od jakiej najmniejszej rzeczy mogę zacząć?
Najprostsza rzecz, a najtrudniejsza, nie?
Żeby, tak, żeby coś zmienić, nie? Często mówimy w najbardziej silnych i skrajnych emocjach. Wtedy mamy czas i gotowość do
już
rozmowy.
Się oduczyłam.
I wtedy, wiesz, dziecko ryczy,
tak.
Tak, płacze, a my w tym czasie, no właśnie, no widzisz, nie? Bo wtedy nam puszczają te hamulce,
Jezu,
te granice.
Jeszcze się odbywają takie rzeczy często, że na przykład
dyskusja.
Dziecko płacze, a rozmawiasz przez dziecko.
Tak,
to,
tak.
Albo przez psa, niektórzy rozmawiają.
Ale wiesz, jak...
Zobacz, albo przez dziecko,
tak.
Zobacz jaka mamusia jest zła.
Tak.
Widzisz?
Tak.
Mamusia się zezłościła
no,
dzisiaj. O co mamusi chodzi?
No.
Jezu, nie róbcie tego, panowie ani panie.
Tak.
Nie róbcie tego.
Absolutnie. No.
Jezu, to jest tak
wkurzające. Znaczy warunki do rozmowy są jakby na pierwszym miejscu, nie?
No tak. No to, to jest też temat kurczę rzeka. To by można było o tym zrobić osobny
czyli
podcast.
Wyrażanie emocji na
ale
bieżąco.
Tak, właśnie.
Świadomość tego, co się ze mną
dawanie
dzieje.
Dawanie sobie prawa w ogóle
tak,
do czucia.
Do tych emocji.
No i też do tego, że jednego dnia możesz się czuć super i też wydaje mi się, że warto wyrażać też te emocje, kiedy one są pozytywne, nie? Że jeżeli masz męża,
no
to nie, że tylko do niego przychodzisz, jak jesteś wkurzona już.
Tak,
i po
on
prostu...
będzie wiedział, nie?
Tylko na przykład, jeżeli jednego dnia jesteś wkurzona, no to przychodzisz i mówisz, słuchaj, no chciałabym z tobą pogadać o tym, ale jak następnego dnia jest super, to mu powiedz, Jezu, wiesz, jak dzisiaj się super czuję, wiesz, jak fajnie jest, wiesz, jak się cieszę, że jestem tą mamą. I tak trochę się wyspałam bardziej i w ogóle i taką mam siłę dzisiaj.
Żeby... Rzekuję metodę.
No.
Ja nazywam to, co mi się spodoba, to, co jest fajne w tym moim partnerze. Wiesz, tak go trochę gilgoczę, świadomie i celowo, nie? Dziękuję ci, fajnie, że to zrobiłeś,
tak.
Dzięki, że to zauważyłeś, wiesz, jak to buduje relacje.
Wiem, ja
też jak
to
się
robię.
Potem lepiej
robię,
rozmawia.
Robię, robię.
Robi? Wiesz, jak się potem lepiej rozmawia.
Nie no, kurczę, w ogóle
właśnie
docenianie
potem jest łatwiej
siebie.
Poruszać te trudne tematy.
Tak.
Nie? No bo jak łatwo się w tym macierzyństwie zatracić do tego stopnia, w tych wszystkich emocjach, że ta relacja z partnerem, która jest niesamowicie ważna, bo na szkole urodzenia usłyszałam taki tekst. Ty dbasz o dziecko, a partner o ciebie. Szczególnie w tych pierwszych etapach tego połogu, tego dochodzenia do siebie, nabierania równowagi, nie?
Mm-hmm.
Że jakby te zależności właśnie mniej więcej w ten sposób się kształtują.
A jak partner
kształtują,
nie dba o ciebie, to co wtedy?
Jak partner o ciebie
bo
nie
ja
dba...
słyszę, że no. niektórzy partnerzy to śpią na kanapie, bo oni się muszą przecież wyspać, a to dziecko tak ryczy.
Mój też śpi na kanapie. Co nie, czyli to spanie na kanapie, wiesz,
no.
To nie musi oznaczać, że coś tam nie gra.
No
to
właśnie.
Może to jest świadoma decyzja,
no to teraz
nie?
Właśnie, no to
my
widzisz,
śpimy,
to
on śpi na kanapie, a my śpimy w sypialni z dzieckiem, bo moje dziecko się budzi co godzinę, mój partner chrapie i tak podejmuje mu decyzję, że tak sobie śpimy. To nie
to
oznacza,
jest przegadane między
że to
wami
jest
razem.
Okay, tak.
Bo jedne pary mogą mieć na to zgodę, a
tak.
Na przykład... Bo jeden partner może chcieć iść na kanapę,
tak.
Ale fajnie, jeżeli ty też ale, jesteś
tak.
Tego samego zdania.
A u nas to jest moja decyzja. Ja miałam taką potrzebę. Słucham.
A co on na to?
Wiesz co, no chce powrotu szybkiego. Walczy, nie? Ale póki jakby jeszcze ja nie mam takiej gotowości, bo wiem, że na ten moment to jest najlepsze dla naszej trójki, bo po prostu daje szansę najlepszego wyspania się.
A to jest,
no nie oszukujmy
kurczę,
się,
to jest
nie?
Fajne, że pozna... Bo ja na przykład my śpimy razem i teraz właśnie młody jest między nami też często, bo też nie oszukujmy się... śpi z moją piersią czasami w ustach.
No więc właśnie.
Ale nie wiem, jak długo to będzie jeszcze trwało, więc też sobie daję takie przyzwolenie na to, że ta sytuacja jest dynamiczna i się może zmieniać, tak. Nie?
A to nie jest diagnoza funkcjonowania związku, to okay. Czy śpimy razem, czy nie.
No i to jest super, żeby, tylko tak. Że to musi być zgoda partnerki, bo niektóre partnerki mi tutaj piszą, że się czują bardzo opuszczone zostawione same sobie, czyli tam nie było rozmowy. Tylko było tak. Chyba decyzja może partnera, nie?
No właśnie, ta rozmowa to jest jednak klucz, nie? To wspólne podjęcie jakichś decyzji i uszanowanie tych emocji sobie nawzajem. Chociaż na początku to jest mega trudne, jakby zrozumieć, uszanować.
No jak to ma nie być trudne, jak się dzieje tak strasznie dużo nowych rzeczy i jesteś po prostu wykończona, nie? No ale dobra, słuchajcie, my tu jesteśmy dzisiaj po to, żeby powiedzieć...
Jeszcze mogę jedną rzecz
że
powiedzieć.
To jest fajne w ogóle to macierzyństwo, a nie, że to jest tylko straszne, nie?
No w sumie tak. Ale chcę
bo trochę się spotkałyśmy teraz, bo wiecie jak to jest tak, usiąść z kimś, kto czuje to samo, co ty i sobie tak pomarudzić trochę.
Tam tak patrzysz, ja powinnam tam patrzeć.
A możesz popatrzeć teraz.
Czekaj,
na przykład.
Tam spojrzę. O. Bo ja sobie specjalnie odkrywam ramiono.
O, ramiono.
Ramiano.
A ja sobie też odkrywam
żeby
ramiono.
Żeby się czuć kobiece.
O.
Wiesz, żeby być taka, tak się sobie podoba.
Taka właśnie trochę kobietą właśnie taką jesteś.
No. Taka się czuję.
Ja na przykład, żeby się czuć kobiece, jak wychodzę do ludzi.
Malujesz się.
Nie, no teraz mam jakiś tam krem, ale bo tu jest tak gorąco, że wiedziałam, że i tak wszystko spłynie. To zakładam ciuchy nie do karmienia. I przychodzę do domu i się przebieram w uniform.
A to jest dobra, to jest fajny patent.
Szybko zakładam t-shirt do karmienia, ale jak wychodzę do ludzi, gdzie dziecko nie idzie ze mną, to jestem w normalnych moich ubraniach dorosłych.
Ja jestem na etapie wychodzenia nie z torbą dla dziecka. Czyli jakby pakuję sobie swoją torebkę, a nie tylko torbę dla dziecka.
Ja też zawsze z torebką. No. Nawet powiem ci, że dzisiaj mam...
Masz?
To jest śmieszne, bo... O, proszę bardzo, mam... swoją torebkę i torebkę na podcast, gdzie wrzuciłam rzeczy, ale ja mam zawsze swoją też torebkę, która jest tylko moja i jest moją kobiecą
torebką. A ja dopiero na tym pracuję i dzisiaj mam swoją, aczkolwiek musiałam ją przepakować.
Aczkolwiek już dam 4 pieluchy, grzechotkę i smoczek.
Ale to moja torba.
Tak. Ja też zawsze z torebką. Dobra, słuchajcie.
Tak
Boże, za dobrze nam się gada i odbiegam od tematu. Słuchajcie, teraz tak. To o tym, o tym powiemy później, ale musimy to powiedzieć.
Dobrze, to jest tak.
Bycie tu i teraz, to jest mega ważne.
Mega
trudne.
Wiesz co,
ja myślę, że ja teraz przeczytam te wszystkie rzeczy, żeby dziewczyny to usłyszały.
Dobrze.
Bo jeszcze te, które nie były na twoim profilu instagramowym, a zaraz to pewnie zrobią po wysłuchaniu tego podcastu, to chciałabym, żeby to usłyszały, bo to jest ważne, jak to się przeczyta tak. Ja to nawet czytałam właśnie mojemu mężowi też. I w ogóle zajebiście też to... Tu w ogóle można tu przeklinać jakby co. Zakończyłaś to. I też to chcę powiedzieć. Słuchajcie, Paula napisała tak. To powiem nie jako
tak?
Kryzysowy pakiet zaradczy. Bycie tu i teraz, bez rozpamiętywania przeszłości i bez wybiegania w przyszłość. Zaraz będziemy każdy punkt po kolei omawiać. Świadomość, że aktualna sytuacja minie szybciej niż mi się wydaje. Akceptacja danej sytuacji, danie sobie prawa do przeżywania przykrych emocji, wiedza, że nie jestem sama, tylko miliony kobiet są w takiej samej sytuacji jak ja, my też, jakby co. To jest piękne, ja to uwielbiam. Wdzięczność, której sprzyja wieczorne oglądanie zdjęć Dzidzi. Kto ogląda zdjęcia Dzidzi wieczorem?
Ta,
kto ogląda zdjęcia Dzidzi, jak Dzidzia śpi nawet w ciągu dnia? Także, ale właśnie to jest piękne w ogóle słowo wdzięczność, które jest bardzo ważne też, żeby pamiętać o nim i też, żeby pamiętać, że można ją odczuwać i to jest bardzo, to jest taki, wdzięczność to jest taki plasterek, nie? Taki, tylko trzeba świadomie przeżywać. Dalej, bliska osoba, której mogę powiedzieć o swoich frustracjach, odreagowywanie nieprzyjemnych emocji na bieżąco, niekumulowanie, mówiłyśmy przed chwilą, sprawianie sobie małych przyjemności. Bardzo, bardzo ważne. Patrz, punkt pierwszy. A punkt pierwszy to jest...
Teraz?
Mhm. Nie, no powiedz na razie, a potem...
To jest piwo 0%.
Piwo 0%, dziewczyny. Jeżeli nie próbowałyście, w ogóle są też różne teorie, że można, nie można, że pomaga w laktacji, że coś tam. Są piwa 0%,
0,0.
Trzeba
tak,
tylko zwrócić uwagę, że było 0,0,0. I słuchajcie, gwarantuję wam, że jak macie taki trudny dzień, i naprawdę już przychodzi ten moment, że ostatnią resztką sił robicie wieczorne karmienie i odkładacie malucha do łóżeczka, ona zasypia. Jak sobie odpalicie to piwo 0%.
To jest taki chill, wiesz.
Ale
smak,
i wtedy
zapach.
Czujesz, dla mnie to jest takie, robię coś dorosłego.
Tak.
Bo to w ogóle nie chodzi o to, żeby nawet je wypić. To chodzi o to, że ty je odpalasz,
tak.
Nalewasz
rytuał,
sobie
wiesz? Tak.
Rytuał i ty wiesz, że to jest twój czas. Co ty z nim dalej zrobisz, to już jest zależne tylko i wyłącznie od ciebie, bo dziecko się nie obudzi, oby, bo czasem się potrafi obudzić.
Moje się budzi. I nieraz odpalę, już muszę, wiecie.
I musisz wracać.
Muszę wracać.
I co wtedy?
Co czuję, czy co robię?
I co
czasem
czujesz?
Robię coś wbrew temu, co czuję. Wiesz co, no czuję, Jezu, nie, no wiecie co, znowu, no jak, godzina, no, to jest to, nie patrzeć na zegarek. To jest masakra, jeśli patrzysz na zegarek,
Jezu, ja
i kontrolujesz czas,
i w nocy jak
co,
się budzi,
ile się budzi,
to jest frustracja.
Ja to robiłam i ja wyniosłam wszystkie zegarki z sypialni.
Naprawdę?
Naprawdę. Wiesz,
a ja sobie nawet kupiłam taki zegarek, który wyświetla, żeby wiedzieć, żeby nie musieć patrzeć, tylko żeby otworzyć oczy i już wiedzieć.
Wiesz co polecam? Wynieś wszystkie zegarki i zainstalować w telefonie monitor snu. I potem rano wstajesz i potem sobie patrzysz, bo on ci wskazuje, ile się razy wybudziłaś i o której godzinie.
A skąd on to wie?
No wie, bo on ma jakieś czujniki super ekstra. No serio.
Serio?
No i rano masz jakby świadomość, aha, wybudziło się o 2, 3, 4 i 8 rano. Potem patrzysz sobie w tygodniu, jaka jest średnia, o której się budzi i to wiesz, bo masz taką potrzebę, żeby wiedzieć.
Ja ci teraz zdradzę,
co ja robię. Ale na bieżąco tego nie kontrolujesz i dostajesz jobla. Jezu, jest 3, a ono nie śpi. Albo jest 4 i obudziło się po godzinie. Rozumiesz?
A co z moją apką?
Z twoją apką.
Ja mam taką apkę, mówiłam ci, że ja tam odznaczam każde karmienie, którą karmiłam pierwszą, o której godzinie i w nocy również to
robisz
robię.
To.
Nie robisz tego w
pytanie,
nocy?
Jak się z tym czujesz?
No nie wiem, bo ja wstaję rano i ja na przykład mówię do mojego męża, 4 razy się dzisiaj obudził.
No widzisz,
o 1:30...
to dobrze ci z tym czy nie?
No nie chyba. No.
Mnie to mega napinało.
Chociaż
i to
wiesz,
mega stresowało.
To jest poczucie, to ja wiem, z czego to wynika, z czegoś, z czym nadal walczę u siebie, czyli z nadkontrolą. Mhm. Którą jeszcze
ale chcesz
tam
wiedzieć,
mam.
Czy nie jest za mało, czy jest za
nie,
dużo.
Nie, to jest jakaś chęć kontrolowania rzeczywistości, wiesz. Mm-hmm. To mi nic nie daje, absolutnie. Mm-hmm. No bo co mi to daje?
No właśnie to jest kluczowe pytanie, po co? Nie, po co
nie wiem,
robimy,
przemyślę
nie?
to dzisiaj.
No. Ja dobrze. Wyniosłam zegarki, dziewczyny polecam, nie kontrolować tego czasu.
I co, po prostu być tu i teraz,
lepiej,
tak? Czyli to jest to, tak? Bycie tu i teraz.
Tak. No,
ale też
tak.
jest bardzo ważne to, bez rozpamiętywania przeszłości i bez wybiegania w przyszłość. A propos bez rozpamiętywania przeszłości i bez wybiegania w przyszłość, możemy dzisiaj zrobić tak, że ponieważ... to się nam, ja już wiem, jakie tutaj są te naklejki, które mi dziewczyny na Instagramie wysłały, więc będziemy trochę tutaj też czytać właśnie, co dziewczyny mówią i na bieżąco do tych twoich punktów odpowiadać na te pytania. Dobra, czyli co było? Być na bieżąco, tu i teraz. I tutaj miałam właśnie takie jedno pytanie, słuchajcie. O, wstydzę się myśli, że w momencie porodu straciłam swoje dawne, beztroskie życie.
Jezu.
Patrz, wstydzę się myśli.
Ja też się tego wstydziłam. Że jak mając taki cudowny, najpiękniejszy, wymarzony etap w swoim życiu, bo takowym on jest, ja mogę tęsknić za tym, co minęło, skoro przecież nie było takie pełne, jak jest teraz.
No i co? Jak być tu i teraz? Bo...
to znaczy zaakceptować tą tęsknotę za naszym starym życiem. Bo to było coś udanego, fajnego, pięknego. To jest kawałek nas, nasze doświadczenie. Dużo beztroski, dużo wolności, a tutaj tak nagła zmiana i nagłe odcięcie od tego, co było, co nam towarzyszyło, od relacji. Więc ta tęsknota za tym, co minęło, jest absolutnie normalna. I ten etap też mija.
No i tu mam następną dziewczynę, która zapytała, jak poradzić sobie z poczuciem utraty życia, marzeń, możliwości. Halo. Po pierwsze, nie straciłaś życia, tylko zyskujesz nowe doświadczenie i zyskujesz nowego człowieka, który będzie z tobą już zawsze, ale to nie jest strata życia, absolutnie. Więc nie myśl w ten sposób, że straciłaś życie, tylko za co zyskujesz też dzięki temu, że masz to dziecko, nie? Jakby możesz zbudować
też
siebie na
nowo.
No. Znaczy musisz w ogóle się zbudować na nowo, jak jesteś mamą.
Ale to pierwsze uwiązanie, uwikłanie w to karmienie, w to odkładanie i usypianie jest tak wyczerpujące i absorbujące, że rzeczywiście można mieć poczucie, że ten etap się już nigdy nie skończy.
Tak.
Ja tak myślałam. Jakby nie miałam pojęcia, że za ileś miesięcy będzie super, że ja mogę...
No czekaj, ale twoje dziecko ma 8 miesięcy, ale jesteś już uwolniona. Znaczy, halo, jesteś tu ze mną dzisiaj.
No.
I chciałabym, żebyście wiedziały, że Paula przyjechała tutaj dzisiaj z Mazur.
Przyjechałam z Mazur.
No i
właśnie.
Zostawiłaś swoje dziecko.
Dziecko z moją mamą. Pierwsze od życiu.
I jak ci? Jezu, w ogóle czuję się zaszczycona, że zrobiłaś to dla podcastu Matka też Człowiek.
Lepszej motywacji nie mogłam sobie znaleźć. I sama przed sobą stwierdziłam, że jeśli nie teraz, no to kiedy? Mama bardzo mi pomogła, odwagi, wiesz?
To wymagało bardzo odwagi. Dużej odwagi,
tak, tak. Aczkolwiek...
No i jak teraz się czujesz z tym, że tu
teraz
jesteś?
O tym nie myślę. Wyjdę i zadzwonię pewnie. Dam sobie czas, tak? Wychodzę, dobra, dzwonię po godzinie. Zadzwoniłam, wszystko jest okej. Okay. Mama wysłała SMS-a, MMS-a, jest okej. Okay. Jakoś funkcjonuje. Znaczy nie poddawać się tym lękom, tylko próbować działać. Podejmować decyzje, wychodzić, sprawdzać, czy jest okej. Okay. Najpierw na blisko i krótko, coraz dalej, coraz dłużej.
No właśnie, a propos tego, to Jezus, czekajcie, bycie tu i teraz, dobra, czyli ja uznaję, że bycie tu i teraz to jest właśnie ta zgoda na macierzyństwo, czyli okej, jestem teraz mamą, to jest jakiś etap przejściowy,
który
znaczy
minie?
Jestem teraz mamą, jestem mamą już teraz na zawsze, ale te etapy mijają, mogę wam to powiedzieć, pojawiają się inne, ale ten najtrudniejszy etap wydaje mi się najtrudniejszy ze względu na to właśnie, że nie śpimy.
Tak.
Przez to się dzieje to demonizowanie tego wszystkiego, co się dzieje, dlatego że my nie mamy siły. I jak nie masz siły, to taka rzecz, która normalnie by cię nie wytrąciła z równowagi, potrafi ci po prostu podciąć nogi, nie?
Zdecydowanie, tak.
I to mija.
Mhm. Bycie tu i teraz, no bo gdzie? Gdzie indziej możesz być, jeśli nie tu i teraz?
Nie? No jeżeli będziesz rozpamiętywała, jak to kiedyś było fajnie, to nie będziesz potrafiła czerpać z tego, jak jest tak. Teraz. Fajnie, nie?
Albo inaczej bym robiła.
Pozytywnych rzeczy.
Założyłabym sobie, i czasem tak robię, wiecie, pół godziny dziennie. Jak mi jest smutno i źle, że ja już nie mogę wyjść
sama.
Ale
do ściany czy do kogo?
Sama do siebie, wiesz? Tak? Mi jest tak żal i smutno, wiesz, że kiedyś było tak fajnie, poszłam sobie sama do kawiarni, wiesz. A teraz chodzę i z zazdrością patrzę na swobodę innych dziewczyn, które sobie chodzą. Jest im miło i przyjemnie i się nigdzie nie spieszą.
Ale
nie?
Wiesz co, tak z drugiej strony możesz sobie pomyśleć, że na przykład widzisz dziewczyny, które na przykład są w tej kawiarni, a właśnie tam siedzą i sobie myślą, Boże, po prostu nie mam faceta, chciałabym być mamą, chciałabym mieć dziecko i patrzę na ciebie, o, ona sobie tu z tym dzieckiem tak słodko siedzi, z tym wózeczkiem
dokładnie tak
sobie
jest.
Chodzi.
Na 100% tak jest.
No, więc no. W ogóle trzeba pamiętać tak, o tym, tak. że
ta perspektywa się zmienia.
Że ta perspektywa no. Dokładnie zmienia. No i właśnie to jest też to, że czasami jak chcesz to powiedzieć na głos, że tobie jest ciężko, to na przykład ci powie jakaś koleżanka, wiesz co, ja nie mogę zajść w ciążę, a ty mówisz, że tobie no. Jest ciężko, a ty masz to dziecko. I tak. Tobie się robi wtedy głupio i już sobie przestajesz tak. Dawać prawo do tego, żeby tak. Sobie ponarzekać, że tobie jest ciężko.
Tak.
Nie?
Albo... No bo jakim prawem, nie?
No właśnie. Ja, to jest też w ogóle trudny temat, który chciałabym kiedyś poruszyć. Wiesz, że ja bym chciała mieć prawo do tego, żeby sobie czasami ponarzekać, ale czasami na przykład dostaję takie wiadomości na Instagramie. Pani Justyno...
Jak pani może?
Jak pani może? Jest tyle dzieci na przykład z niepełnosprawnością albo tyle tak. Czegoś. Ty, wiesz, jakby... Ja wtedy też wiem. Czuję taki ból i jest mi przykro.
Wiem. Mam to
ale
samo.
Też chciałabym mieć prawo do swoich odczuć. Tak, jakby...
Tak. Jakby to nie... No to nie oznacza, że ty nie masz prawa do przeżywania swoich małych, codziennych trosk.
No.
Mamy do tego prawo. Nie?
Trudne jest to życie.
No.
Trzeba sobie
no.
Odpalić piwo chyba, by 0% i... No. I wziąć głęboki oddech, bo...
Świadomość to jest kolejny punkt.
Świadomość.
Ta sytuacja minie.
No tak.
To jest ta etapowość właśnie.
To jest to, że to mija i nie trzeba się tak bardzo zastanawiać, kiedy to minie, bo minie szybciej niż ci się wydaje.
Dokładnie tak jest. Tak.
Ale to jest takie trudne, słuchaj, żeby o tym pamiętać. W momencie, kiedy jesteś niewyspana, masz nieumytą głowę no. I zęby nieumyte i po prostu jesteś głodna, a tak. Ono się drze cały czas, nie? To
tak.
Twoje ukochane dziecko, na które no. Tak czekałaś.
Albo czekasz, aż wreszcie zacznie przysypiać noce, a tutaj 8 miesiąc i nic. Nic z tego. Ale mam świadomość, że ta sytuacja minie i kiedyś będę się wysypiać. Aczkolwiek dzisiaj po tak...
Ja już się wysypiałam i znowu się nie wysypiam.
No. Już dzisiaj tak, po tak fatalnej nocy mówię nie.
No właśnie, miałam
no, dzisiaj
fatalną,
dzisiaj
a ja miałam
dzisiaj kryzys,
lepszą.
Miałam
a ja miałam wczoraj fatalną, a dzisiaj miałam lepszą. Czyli może ty dzisiaj będziesz miała lepszą.
To jest ta sinusoida właśnie.
Tak, no. Tak, tak. Akceptacja danej sytuacji. No to mamy znowu danie sobie prawa do przeżywania tych przykrych emocji,
tak.
Czyli właśnie to, że możesz sobie właśnie usiąść i pół godziny sobie pobiadolić, po czym się otrzepać i powiedzieć, dobra, to co ja teraz miałam robić? A, karmić.
Tak, tak. Albo mam prawo być zmęczona po prostu.
Fajnie by było w ogóle wypowiedzieć w domu to wszystko, nie? Że słuchajcie, no wiem, że czasami może jestem trochę mniej znośna i w ogóle, ale jest mi trudno, jest mi ciężko, bo jestem niewyspana i po prostu mój organizm tak reaguje w ten sposób, nie? Żeby zakomunikować też, nie być tą bohaterką, która wszystko ogarnia i na przykład jak ktoś ci chce pomóc, to już nie, ja sama.
No.
Bo
tak.
Też mam takie dziewczyny.
Albo to jest
właśnie,
wynika
że...
z przekonania, ja zrobię najlepiej, ja potrafię najlepiej. Nikt nie jest w stanie tak ładnie
no,
i tak dobrze
właśnie,
jak ja.
No właśnie, dziewczyny, warto korzystać z każdej pomocy, którą ktoś oferuje, nie?
Tak, bo czasem to jest ważniejsze niż zrobić coś
nawet
perfekcyjnie.
Nawet jeśli to jest przewinięcie dziecka, no przecież no. Nic nie ma takiego trudnego. Ja wiem, że ty najlepiej przewijasz dziecko.
Albo najlepiej je uśpisz,
najlepiej
tak?
Je uśpisz i w ogóle Nikt tak nie zapina pieluchy jak ty, bo nigdy nic nie wycieka, jak ty zapniesz pieluchę. Ale spróbuj.
Tak, może zobacz, co tobie to da.
Jednak nie? Też potrafię zapiąć tą pieluchę za ciebie, nie? A ty w tym czasie możesz sobie chociażby wyjść przed dom, przed blok, wziąć głęboki oddech.
Chodzi o to, żeby nie zabrnąć do takiego momentu, że ja już robię wszystko od A do Z i nie mam czasu na oddech, nie? I nikt nie jest w stanie zająć się moim dzieckiem.
Kurczę, i tu wracamy do tego, że jeżeli ty sama nie dasz sobie przestrzeni na to, żeby mieć jakąś przestrzeń dla siebie, to nikt ci tego nie zrobi, bo jeżeli ty wszystko już ogarniała, to się tak kolejka nie ustawi od razu, żeby ci wszyscy pomagali. Tak.
I nie wolno wierzyć, że wszystkie mają posprzątane, poprane, pogotowane, zrobione zakupy, mają make-up, zrobiły trening, zadły fit owsiankę, nakarmiły dziecko, przewinęły, uśpiły i mają super relacje z dzieckiem.
Nie masz, tak?
Nie mam.
Ja też nie.
Nie wolno w to
nie
wierzyć.
Nie mam.
Wiesz?
Wczoraj, ale wiecie co, wczoraj miałam cały dzień nieumytą głowę. Drugi dzień, ten pierwszy dzień jeszcze był taki do przeżycia, ale drugi dzień już było mi tak, czułam się już tak nieumyta, że naprawdę postanowiłam, że to będzie coś, co zrobię dla siebie.
Tak.
I jak umyłam tą głowę, to świat się z tą
od razu lepiej się człowiek czuje, zdecydowanie. Bacz, lepiej, gdy ty się dobrze czujesz, chętniej dbasz o siebie. Tak. To działa w drugą stronę, to jest sprzężone. Jeśli zadbasz o siebie, lepiej się ze sobą poczujesz.
No i to jest prawda i to jest udowodnione i to dokładnie jest sprawdzone. Wiedza, że nie jestem sama, tylko miliony kobiet są w takiej samej sytuacji.
To co ty robisz.
Po to jest ten podcast też.
Ja dostałam taką wiadomość, jedna z dziewczyn mi napisała, która mnie obserwuje, wow, mogę to powiedzieć, no, że ona się ucieszyła, gdy ja ją zaczęłam też obserwować. No bo ona mnie czyta, trochę ją inspiruje i fajnie mówi, wiesz, jak ty mnie zaczęłaś obserwować, to było takie fajne dla mnie. I ona mówi, musiałaś poczuć to samo, gdy ciebie zaczęła obserwować Nagłowska. I ona mówi, wiesz co, a już ona podsumowała, ona mówi tak, każdy ma swoją Nagłowską.
O Jezu!
No, ja sobie pomyślałam, każdy powinien mieć swoją Nagłowską. I dobrze by było, gdyby taka Nagłowska była na co dzień, tak u boku, wiesz, nie tylko
kurde, powiem ci, że się
online,
tak...
chociaż to, co robisz, to jest kawał potężnej
ja
roboty.
Ja się staram, nie? W ogóle, wiesz, jakby oddawać jesteś to dobro, które mam i to, właśnie tą świadomość, którą teraz mam i to, że to trzecie macierzyństwo jest takie fajne. Ja chcę się tym dzielić z dziewczynami, wiesz, bo czuję, że wzruszyłam się.
Widzisz, no każdy powinien mieć swoją Nagłowską.
Ale weź, bo teraz to już tak trochę próżnością tak zajeżdża.
Ale nie wiem, czy tam tego nie wytniesz, wiesz, a może źle wypowiedziałam. To być podwójnie.
Nie, tu się nie wycina, tutaj jest prawda i to jest też właśnie bardzo dla mnie ważne, żeby była prawda, dlatego prawdziwie mówimy o macierzyństwie, które jest przepiękne, ale jest też super trudne, no i tego się nie zmieni, no. Chociaż są dziewczyny, które twierdzą, że macierzyństwo jest zajebiste i nie mają żadnych trudności.
Są takie.
Chwała wam za to, ale większość jednak myślę, że ma trudności. To jest piękne, właśnie wdzięczność. Takie ćwiczenia możecie sobie robić, że na przykład wieczorem, jak odpalacie to piwo 0%, pomyśleć sobie nie tylko o tym, co było przerąbane dzisiaj, albo co będzie, czyli pewnie znowu się będzie budził i budziło to dziecko w nocy i się nie wyśpie, tylko co było fajnego dzisiaj, w dzisiejszym dniu, nie? Ja kiedyś sobie robiłam dużo takich ćwiczeń, nie w kontekście posiadania dzieci, tylko w ogóle dbania o siebie i o swoją głowę, że codziennie wieczorem miałam takie zadanie, miałam taki zeszycik.
I spisywałam.
Spisywałam sobie 3 fajne rzeczy, które mnie dzisiaj spotkały. I myślę, że to bardzo pomaga.
Tak.
I bardzo otwiera w ogóle myślenie o tym, że moje życie nie jest przerąbane, tylko że jest też fajne momentami.
Tak, nie? Bo niektórzy mają dewizę, kurczę, jak coś jest dobrego i fajnego, to po co o tym gadać, nazywać? Jest to jest. Jest dobrze, nie ma o czym gadać. Jest źle, trzeba znaleźć sposób, żeby to rozwiązać, trochę się pozamartwiać. No nie. Musi być równowaga. To docenienie, zauważanie też jest ogrom pracy.
Tak.
A jak ważne dla naszego mózgu. Wiesz, mózg przyjmuje to, co do niego mówimy. On nie analizuje, czy to są fakty, czy nie. Jeśli powiesz sobie 30 tysięcy razy jestem brzydka, to twój mózg nie podważy tego na zasadzie, no jak? Przecież masz to. Nie, on to przyjmie jako fakt i jesteś brzydka.
No wiem i w ogóle to działa też w taką stronę, że na przykład jeżeli 5 osób ci powie, też mi to powiedziała kiedyś moja pani psycholog, że masz ogon, to powiesz, jaki ogon? Ale jak ci powie drugi raz, że masz ogon, to powiesz znowu, dajcie spokój, jaki ogon. Jak ci 5 osób powie szósty raz, że masz ogon, to się odwrócisz.
No.
Żeby się po prostu też fokusować na to, że... No bo wiesz, no odwrócisz się i zobaczysz, że go nie masz, no ale jednak to oznacza, że twoja głowa już dopuściła tą
taką
myśl,
ewentualną,
że możesz go mieć.
Tak.
No i trzeba, no jak się, przed tym się chyba nie da obronić, nie? Że ktoś, te osoby to mogą być tam ciocie, babcie.
Dlatego jest tak ważne to, co myślimy, to, co sobie tej głowy fundujemy, to, co sobie powtarzamy.
Czyli
do tej
mówmy
głowy
sobie, jak nam się rodzi dziecko, że jesteśmy najlepszą mamą, jaką potrafimy być.
Jako potrafimy być, tak. Ja się staram najlepiej, jak potrafię. Najlepiej,
ja się
jak
też staram.
Umiem. Tak, mimo iż czasem mi nie wychodzi, popełniam błędy. Czasem puszczają mi nerwy, czasem jest mi przykro i smutno, czasem płaczę, ale to jest jakby całokształt.
No, ale jesteś najlepszą mamą, jaką potrafisz być,
tak,
nie? Ja też.
Tak, każda z nas, tak.
Każda.
No.
Z was, z nas. W ogóle jesteście tam? No dobra, słuchajcie, jeszcze bym chciała, bo tutaj się właśnie bardzo fajnie gada, ale chciałabym też właśnie a propos was, wasze głosy przeczytać. Zajmiemy się tymi naklejkami. No, to już mówiłyśmy trochę o tym, jak nie zwariować od złych rad osób, które... od złych rad osób, które już dawno nie są na czasie. Rozumiem, że te rady nie są na czasie, czyli właśnie
tak.
Za moich czasów.
Dokładnie
to tamtego.
Tak.
No, wierzyć w swoją prawdę chyba, nie?
Chyba tak.
Tak. Przygotować
sobie
intuicję.
Tak, i przygotować sobie regułki. Co ja mogę takiej osobie odpowiedzieć?
Żeby nie być agresywną.
Tak, na przykład dziękuję. Albo no okej, fajnie, dobrze o tym
wezmę
wiedzieć.
Wezmę to pod uwagę, można powiedzieć,
tak.
Nie?
Tak, dobrze o tym wiedzieć, albo to ciekawe,
bo,
co mówisz.
Bo to jest ważne, że wy nie musicie się w żaden sposób ustosunkowywać do tych
tak,
rad. Nikt,
tak.
Znaczy może ciocia, babcia, koleżanka tego oczekuje, ale wy nie musicie wcale im tego dawać.
Albo mogę powiedzieć, mam inne zdanie na ten temat.
Tak, szanuję, ale mam inne zdanie na ten
tak.
temat.
Albo ja robię inaczej, ja wybieram inaczej, ja decyduję inaczej.
Ale to już jest takie, wiesz, że jest zaczątek jakiejś negatywnej...
No, a czasem warto. Czasem warto. Się chce to zrobić. Czasem chce się postawić tą granicę, a czasem, żeby nie ryzykować za bardzo, bo się właściwie można machnąć ręką, to wtedy mówisz...
Okej, czyli musisz sobie wyważyć, czy to jest dla ciebie na tyle
sobie.
Ważne, że,
tak.
że chcesz zaznaczyć,
tak.
że... I być może ostatni tak. raz już wtedy usłyszysz tą
tak.
poradę i sobie uprzątniesz. No
bo wiesz, jak słyszysz tą poradę i nie reagujesz i idziesz i mówisz, kurde, znowu zachowałam się, co to za mnie
no
za
tak,
matka, nie zareagowałam, to mi mówią, a ja właściwie wysłuchałam, skinęłam głową i poszłam, nie? No to nie następnym razem mówię, wiesz, no a nie zgadzam się z tym. Tyle, kropka, nie trzeba się tłumaczyć.
Okej. Okay. Seks po porodzie. To jest jeden... No, to jest tak bardzo ogólnikowo, seks po porodzie. Warto uprawiać, mogę
tak,
odpowiedzieć.
Jest,
tak?
bywa.
Jest, bywa i warto go mieć, ale się zabezpieczać, jeśli się nie chce mieć drugiego dziecka.
No, taki
bardzo
stres
szybko.
Może być, tak.
Nadprogramowe kilogramy, zmiana wyglądu ciała. Ja myślę, że to się tutaj, no to w ogóle akceptacja,
ciało.
Nie? Ciało, akceptacja
siebie.
Ta fizyczność
siebie. Nasza. Mhm.
No to jest trudny temat, kurczę. Bardzo trudny i chyba w ogóle to jest temat na osobny odcinek, myślę, bo bardzo ważny i szkoda byłoby...
No my w ogóle mamy problem z własnym ciałem, z jego akceptacją.
No,
docenieniem jego potrzeb, nawet przed porodem.
No.
A po porodzie, gdy jest Armagedon, to jest jakby dwa razy większy kaliber, nie?
Ja też tak mam teraz, że wiesz, staram się coś tam robić dla siebie, teraz chodzę na tą endermologię na przykład, żeby wiesz, bo ta, już mam 40 lat za tydzień, ta skóra już tak się w magiczny sposób nie wchłania. Jakoś, jak się w 40, 17 lipca kończę. 40 lat, dziękuję ci bardzo. No i postanowiłam o siebie zadbać, no bo wydaje mi się, nie, wiem, że to jest dla mnie mega ważne. Żeby to ciało po prostu mi się podobało. Ono się ma mi podobać, bo kiedy będzie się podobało mi,
mm-hmm.
to ja będę miała luz z tym, czy ono
tak.
się komuś podoba, czy nie.
A dbałaś o bliznę po cesarce?
Bo zaczęłam właśnie teraz dbać i właśnie robię endermologię, bo miałam już trzecią cesarkę. Mobilizuję tą bliznę. Mam też takie coś, że w tym pasku nad blizną, nie wiem, 6 centymetrów nie mam czucia jeszcze w brzuchu.
Okay.
W ogóle, że mogę sobie, wiesz, wbijać mm-hmm. tam długopis i nic nie czuję. I to jest dla mnie dbanie o tą bliznę, to jest też dbanie o zdrowie, no bo nie chcę tam, żeby tam były te wzrosty i to wszystko, czyli to jest bardzo ważne. I właśnie ta endermologia też to robi, bo to tak zasysa. To nie jest miłe, ale z każdym kolejnym zabiegiem staje się coraz milsze. To można robić też u fizjoterapeuty, mobilizację tej blizny, można też to robić samemu. Mam też taki wałeczek z takimi kolcami i sobie jeżdżę, wiesz, jak nie zapomnę i mam czas, czyli bardzo rzadko.
No właśnie, nie? No, bo ja się w ogóle jeszcze tym nie zajęłam i tak myślę.
No to już czas.
No.
I, znaczy to możesz traktować w kategoriach właśnie wyjścia z domu i zrobienia czegoś dla siebie, nie?
Tak.
Nie musi to być trening od razu, ale może to być dbanie o bliznę. No dobra dziewczyny, te nadprogramowe kilogramy, zmiana wyglądu ciała, to też jest normalne i też wszystkie to mamy i jest to bardzo trudny temat i myślę, że sobie go zostawimy na jakiś osobny odcinek. Słuchajcie tego. Dzień dobry. Dziękuję za wszystko. Proszę bardzo. Po urodzeniu synka dla otoczenia zniknęłam. Czy to normalne? Ja teraz nie wiem za bardzo, w jakim to jest kontekście. Czy oni przestali ciebie zauważać i na przykład brać pod uwagę,
tak,
jak gdzieś wychodzą,
wydawało.
To cię nie zapraszają, bo ty jesteś z niemowlakiem. To może być jedna rzecz.
Mhm.
A druga rzecz to może być, że sama się skitrała i nie wychodzi, nie? Nie wiem tego.
Największy wpływ mam na to, żeby zauważyć, co ja robię, jak ja podejmuję decyzje i jak ja dla tego otoczenia, czy jestem dla niego otwarta, czy się właśnie zamykam i wycofuję, tak jak mówisz.
Miałam takie doświadczenie, że upomniałam się u moich niektórych koleżanek, że się do mnie nie odzywają i że nie przyszły jeszcze zobaczyć dziecka. Musiałam to zrobić, bo było mi z tym bardzo niewygodnie. Nie wiedziałam, na jakim etapie jest nasza relacja i dlaczego ja zniknęłam właśnie. Więc wypowiedziałam to głośno i dostałam feedback, że myślałam, że nie chcesz, żeby ci przeszkadzać.
Tak, bo to często zakładamy jakieś intencje, tak? Ja zniknęłam, nie chcą mnie, nie akceptują, odrzucili, zapomnieli.
A one z kolei myślą, kurde, ona ma tyle na głowie, nie będę się ładować.
Tak.
Także tutaj jest też bardzo ważna rozmowa. Tak. Jeżeli czujesz, że zniknęłaś...
To czy sama... taką decyzję podjęłaś, wycofałaś się, czy zadbałaś o to, czy zakomunikowałaś, sprawdź to.
No, i bo nie wiemy dokładnie właśnie tutaj też dlaczego, nie? Dlaczego zniknęłaś. To miałyśmy. O, słuchajcie, tutaj jest taki temat jeszcze a propos diety. Jak sobie radzić z ciągłą dietą u nas beznabiałowa i frustracjami z niej wynikającymi? Mam na myśli to, że wszędzie człowiek musi uważać na to, co je, nie może się poczęstować ciastem, u koleżanki w restauracji ciągle pytać o składy, obawiając się, że kelner nie jest na 100% pewien, czy przy daniu nie ma ani odrobiny masła, mleka, śmietany. Ja mam... Dlaczego to czytam? Bo mam na ten temat swoje zdanie. Też byłam na diecie bezmlecznej i jak mi powiedział pediatra, że mam przejść na dietę bezmleczną, to myślałam, że to jest koniec świata. Bo lubię serek i w ogóle te inne rzeczy. I kefirek i coś tam. Przeszłam na tą dietę bezmleczną na 2 tygodnie. Po 2 tygodniach się okazało, że wcale tego nabiału tak nie potrzebuję, ponieważ, słuchajcie, jest tyle super zamienników teraz i jakichś takich rzeczy, nie wiem, na przykład serów z nerkowców, z orzechów, bardzo pysznych. Natomiast jeżeli, nie wiem, bo nie jestem lekarzem, jeżeli ta dieta jest taka, że... Słuchajcie, no mi też, ja się zaczęłam pytać, żeby się właśnie tak nie frustrować, bo najpierw się sfrustrowałam, a potem zaczęłam dopytywać. Pytałam mojej koleżanki, która się zajmuje ziołolecznictwem, była tu u mnie zresztą w podcaście też, czy to tak jest, że jak ja zjem na przykład trochę masła w czymś, to zaraz, to tak nie jest. Żeby reakcja była taka silnie alergiczna, to trzeba naprawdę trochę tego nabiału zjeść, więc jeżeli raz na jakiś czas się też coś trafi, wiesz, bo tu jest... laktoterroryzm i w ogóle terroryzm taki dziewczyna sobie sama chyba go stosuje. Może warto, nie chcę absolutnie oceniać, bo może rzeczywiście masz tak, że jak zjesz kurczę ciupinkę masła,
to jest od razu reakcja.
To jest coś strasznego, ale warto się dopytać, myślę, lekarza, na ile to jest elastyczne, na ile można sobie pozwolić na coś i co się wydarzy, jeśli to zjesz.
Jak sobie radzić? Za bardzo się na tym nie fiksować.
No właśnie, bo pytanie jest, jak sobie radzić
sobie prawo, że
z frustracjami
pójdę...
z niej wynikającymi.
Za bardzo się na tym nie fiksować. Ja też mam dietę z powodu wielu powikłań pociążowych i mam zakaz kompletnie jedzenia tłuszczu, absolutnie. Tłuszcze wywołują u mnie atak kolki, gdzie ja wylądowałam w szpitalu w Sylwestra.
U ciebie kolka czy u dziecka kolka?
U mnie kolka, kamienie żółciowe, które gdzieś tam atak tak dosyć mocny.
No dobra, to jest też trudne nie jeść tłuszczy. No i jak sobie radzisz z ciągłą dietą i z frustracjami?
Wiesz co, już mnie to nie frustruje, jakby znalazłam sobie, tak jak mówisz, zamienniki, sposoby, kupiłam parowar, nie fiksuję się na tym, szukam alternatywy, szukam plusów, tak? Jestem, nie wiem, tłuszczu, jem zdrowie.
A ty już to masz na zawsze?
Wiesz co? No nie wiem.
Ale właśnie jesteś
nie
tu
wiem,
i teraz.
Nie wiem, jak to będzie.
Nie wiesz. No i...
Na ten moment tak mam i już, no. Chociaż ja mam straszaka pod tytułem, że jak zjem, to będę miała taki atak, że no bólowy.
No...
I to mnie mega motywuje. To jest trochę inne. No nie wiem, jak ona tutaj dziewczyna,
która się na ile... No ale właśnie, jakby nie fiksowanie się i jakby nabieranie świadomości, zdobywanie wiedzy, na ile możesz, na ile nie możesz. No i po prostu...
I dawaj sobie prawo. Idziesz do knajpy, mam prawo zapytać, co jest w tym daniu. Ja do tego tak podchodzę. Pytam się, co jest w składzie tego sosu. Mam prawo zapytać. Chcę wiedzieć. Płacę, wymagam.
Poza tym jestem mamą, która karmi pierwszą i jakby to jest dla mnie ważne.
Mam
nie?
pewne preferencje i chciałabym, żeby tutaj były wyjaśnione.
Bo się obawia, że kelner może nie wiedzieć. No, nie możesz.
To jest jej problem, że nie wie.
Tak,
nie?
Ale też, musi... no ale ona się denerwuje, że zje i coś się wydarzy. No, no to trzeba oddychać.
Wszystkiego nie przewidzimy. Nie
przewidzimy, nie mamy na wszystko wpływu. No, myśleć pozytywnie, że tam nie ma tego masła, no i tego nabiału. No, to jest też dobre. Jak sobie radzić z uczuciem, że muszę być non-stop z dzieckiem i je zabawiać, nawet jak ono tego nie potrzebuje, bo jest spokojne. Taka presja wywierana na samej sobie. No, powiem wam, ja to też znam.
Ja to napisałam na Instagramie, takie zdanie, nie wiem, czy słyszałaś. No. Sprawdź, na ile musisz, a na ile chcesz być w pełnej gotowości, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem. Bo czasem my nie musimy, możemy odpuścić, możemy kogoś zaangażować.
No poza tym, jak leżysz na tej macie mniej, i się bawi, tak, to nie musisz cały czas nad tym dzieckiem wisieć i gugać,
nie? Tak, być zaabsorbowana. Ja mogę mieć takie chwilowe wyłączenie.
Ale ja wiem, że to jest poczucie, że ty to dziecko gdzieś porzucasz i że ono jest za małe na razie, żeby się samo sobą zająć, nie?
A potem ono się nie rozwija. Ja go nie uczę, nie edukuję, nie inspiruję. Ono traci, bo nie poświęca mu uwagi za dużo.
No i jak nie?
Potem jest kolejny dylemat, nie?
Zwariować? Jak nie zwariować?
Akurat wiesz co, jak sobie radzić z uczuciem, że muszę być non-stop z dzieckiem? To też jest chyba trochę z takiego kawałka...
Wyjdź do łazienki, zamknij się tam na 5 minut i zobacz, tak, co się wydarzy. Ale, ale dobra, z uchylonymi drzwiami.
No tak.
Zerkaj zza winkla.
No, jakieś trzeba mieć myki. To chyba też jest takie uczucie utraty wolności, że to cały czas, taka ciągła
Ale
atencja.
To jest nakręcanie siebie na to uczucie braku wolności. To jest to właśnie, że masz poczucie, że za przeproszeniem nie możesz wyjść nawet do kibla.
No.
Bo to
A
dziecko,
ja też miałam z tym duży problem.
Ja też miałam z tym problem. No. Ja do tego z taka na myśl przykład wczoraj głowie, nawet to miałam. I leży sobie Henio na łóżku, Borys jest koło niego, ja tak... Uwaga, wychodzę do toalety.
Ja też tak mówię.
A Borys, uwaga, mama idzie do toalety. I ja tak sobie pomyślałam, Jezus, przecież ja mam prawo normalnie wyjść.
Ja mam
wyjść
to samo. I mój facet wstaje
potrzeby.
I idzie do łazienki, tak? A ja wychodzę,
świata.
Zwróć uwagę na dziecko.
Teraz wychodzę na dłużej do toalety.
Tak, tak. Idę na 10, idę się wykąpać. Wszystkim o tym muszę powiedzieć. Wychodzę, znikam z pola widzenia, nie? A tam 5 osób wokół dziecka, nie? Tak.
Kurde.
No, to jest to. Wszystkie to mamy. Nakładamy sobie taki przymus trochę.
A to jest śmieszne, nie? Co sobie same robimy. Śmieszne i straszne trochę też jednocześnie. To już za dużo. Dobra. Do brzegu, słuchajcie. Bardzo ten temat mi się podoba i w ogóle można by o nim jeszcze bardzo dużo mówić. O Jezu, ile ja tu mam jeszcze fajnych rzeczy zapisanych. To jakoś będziemy to może z Paulą ciągnęły instagramowo. Może się kiedyś na przykład umówimy na taki live łączony i sobie fajnie porozmawiamy, bo sporo rzeczy jeszcze, wiesz, nie poruszyłyśmy, więc możemy na przykład ustalić, że poruszymy to dalej. Słuchajcie, to jest teraz taki, bo też mi piszecie wiadomości i tu jest taki apel też dziewczyny, która ma drugie dziecko 8 miesięcy temu, czyli ma dziecko w takim wieku jak ty, jest to jej drugie dziecko i ona mówi tak. Co jest ważne w tych początkach macierzyństwa? Żeby pamiętać o sobie, żeby powiedzieć osobom, które odwiedzają pierwszy raz młodą mamę, że ona też jest ważna, a nie tylko roztliwianie się nad dzieckiem. Niemowlaki są cudowne, ale ich mamy też. Zawsze mówię, żeby takiej mamie oprócz prezentu dla dziecka przynieść też kwiaty albo nawet krem na brzuch na ujędrnienie po ciąży.
No, to super.
Żeby pokazać, że też jest ważna. Mimo, że urodziłam 8 miesięcy temu drugiego dzidziusia, to teraz miałam chyba najgorszy tydzień w macierzyństwie. Czułam zalążki depresji. 3 miesiące temu wydarzyła jej się bardzo trudna sytuacja rodzinna. Uwielbia swoją pracę, a siedzi, w cudzysłowie, z dzieckiem w domu. Bo jak wszystkie wiecie, jak słuchaliście już tutaj odcinków, i że z dzieckiem w domu się nie siedzi, prawda? To wy wiecie, a my to mówimy też do panów. Już nawet tutaj było odkręcanie tego, że już Kuba tutaj kiedyś powiedział, że siedzi z dzieckiem w domu. Mówię, Kuba, nie siedzi się z dzieckiem w domu. Też jesteśmy teraz po czasach pandemii, więc wszyscy tatusiowie już wiedzą, że siedzenie z dzieckiem
to
w domu
jest,
nie ma
tak
nic wspólnego z siedzeniem.
No więc właśnie.
I to się tak tylko jakoś niefortunnie nazywa.
Mam tak samo jak urlopem macierzyńskim.
Urlop, o jaki urlop tak macierzyński. Mam cudownego męża, przyzwyczaił się, że w domu jest wszystko na tip-top. Ja wybuchłam, no nie wytrzymałam, rozryczałam się, poprzeklinałam, co mi się nigdy nie zdarza. Podziwiam mamy, które potrafią być tak cały czas w domu. Ja kocham kontakt z ludźmi, dzieci kocham nad życie, ale potrzebuję trochę więcej przestrzeni, mojej pracy. Bo możemy mówić, że docenia się pracę kobiety w domu, ale w pewnym momencie staje się taką normalnością, że nikt już tego nie zauważa.
Że jest po prostu
zrobione,
i po prostu
nie?
Musi być, zrobiło. Jest, tak jako norma.
Się ugotowało, się zrobiło.
Się wyprało, się przewinęło.
No. No i to jest taki temat, że warto chyba w tym domu zaznaczać, na przykład jak się je już ten obiad, który się zrobił sam, żeby po prostu poprosić domowników, na przykład, żeby powiedzieli, że dobre. I że doceniają to, że to ugotowałaś, nie? Że to zrobiłaś. Albo dzięki, że mi uprałaś.
Albo też, nie wiem, mam dzisiaj potrzebę zamówić obiad do domu, albo pójdźmy gdzieś zjeść, tak, że to jakby też trochę tą odpowiedzialnością się jakoś podzielić.
I że na przykład jeden dzień w tygodniu przynieście mi jedzenie z zewnątrz, nie?
Albo dużo mnie to kosztowało, albo dzisiaj to dla mnie było dosyć trudne.
I co jest tutaj dalej? Na szczęście już mi lepiej, bo głośno powiedziałam, czego oczekuję. Mhm. Mąż w szoku, ale powiedziałam dość i bardzo się z tego cieszę. Czekaj, bo gdzieś to zgubiłam. No, dobra, zgubiłam tą ostatnią kartkę, ale widzisz, od razu jest powiedziała, czyli to, o czym dzisiaj mówiłyśmy, nie kumulować, tylko trochę skumulowała, bo już jej się tam brzydkie słowa też nawinęły.
Ale to jakby pokazało, że ten mąż o tym nie wiedział, on nie miał w ogóle świadomości, co się dzieje. No. Nie? Powiedziała i zrozumiał.
No, bo usłyszał,
nie? Usłyszał to.
Bo też jest tak, i to też tutaj już mówiłam ostatnio, nawet nie ja, tylko panowie, którzy tu byli u mnie w podcaście, że dziewczyny, komunikujcie facetom o waszych odczuciach. I to nie jest to, że oni są jacyś nie upośledzeni czy coś. Oni po prostu tego nie widzą, tak są skonstruowani. Dopóki jest kompot, to znaczy, że jest dobrze.
Tak.
A jak nie ma, to się zapyta, czemu nie ma kompotu, nie? No, ale do tej pory jak jest, to będzie uważał, że no jak jest, to znaczy, że wszystko jest dobrze.
Dokładnie tak.
Więc komunikujcie, jeśli czegoś potrzebujecie. Odwagi trzeba, nie? Żeby komunikować i to i mówić. No bo jeżeli same o siebie nie zadbacie, to nikt nie zadba. I tu mamy, proszę, następny głos. Dla mnie najtrudniejsze było zaufanie samej sobie. Właśnie to. Wszyscy wiedzieli lepiej. Niestety głośno to mówili. Słyszałam, że mam mało wartościowy pokarm, bo moje dziecko ciągle chce jeść. Jezus, jak ja nie lubię tego, jak dziecko zaczyna płakać, a każdy mówi, o, głodny.
Głodne, od razu.
Do mamusi chcesz?
Ta. Głodne?
Mama.
Tak.
Dziecko, drodzy ludzie, jak płacze, to nie zawsze oznacza to, że jest głodne. Tak, szczególnie, że pół godziny temu odstawiłam je od piersi.
Tak.
Słyszałam, że mam mało wartościowy pokarm. Słyszałam, że mam je zostawić do wypłakiwania się.
Czyli znowu złote rady.
Słyszałam, że mam... słyszałam zdziwienie, jak to nie śpi. Słyszałam, żeby podać modyfikowane, to będzie spał całą noc. Słyszałam, że duży chłopak ciągle karmię piersią. Wiele łez wylałam niepotrzebnie. Straciłam swoją naturalną pewność siebie. Teraz mój synek zaczął 9. miesiąc i powoli odbudowuje siebie. Z perspektywy czasu myślę, że chciałabym, żeby ktoś mi powiedział wtedy, żeby chrzanić uprzejmości. Olać ludzi. Chcą cię obrazić. Chcą się obrazić, przepraszam. Niech się obrażają. Bo nie tylko moje dziecko jest ważne, ale ja też. Kolejny raz, tak? Że nie mam mamy. Jest tylko o dziecku ciągle. Powoli zabieram się za siebie. Wiesz, nawet ostatnio zajrzałam do fryzjera. Po prawie 2 latach przerwy. Ty wiesz, co ja czułam?
Ty, wyjść się do fryzjera, po prostu luksus.
Dzięki za kawał dobrej roboty, którą robisz. Polecam się i dziękuję za miłe słowa. I tutaj mi pani zaprosiła na kawę i w ogóle pewnie wpadnę kiedyś, jak będę w tym mieście, z którego pani pisze. 2 pierwsze miesiące z malutką to był koszmar. Następny głos. Słuchajcie, już ostatni chyba niestety, bo musimy się zbierać. I to nie ze względu na kolki, bo tych nie było. Dopiero w 3. miesiącu naprawdę zaczęłam cieszyć się macierzyństwem.
No, dajmy sobie na to czas. No, 3 miesiące. To i tak szybko w mojej ocenie.
Tak?
To jest takie najbardziej noworodkowy, to jest... Noworodkowy okres jest najtrudniejszy. Ja mam takie doświadczenie.
I on mija właśnie z 3. miesiącem?
Chyba jako, nie wiem.
No niby się mówi, że te 3 pierwsze miesiące są najgorsze.
Ten
ale też się
trymestr,
nie trzymajcie
nie
tego.
Nie trzymajmy się, że jak nie minęło.
Bo okaże się, że w czwartym miesiącu, to co teraz się na przykład dzieje u mnie, moje drogie mamy, jest regres snu.
Jezu, też to przeszłam.
No, więc trzymanie się wizji, że 3 miesiące, a potem już będzie super...
Znaczy, będzie lepiej.
Z każdym dniem jest lepiej, inaczej. Dzisiaj ty spałaś? Nie, dzisiaj ty nie spałaś?
Ja
spałam. A wczoraj było na odwrót, tak? Dopiero w 3. miesiącu zaczęłam się cieszyć. Nigdy wcześniej nie miałam styczności z noworodkiem i niemowlakiem. Zawsze byłam wolnym ptakiem. Robiłam, co chciałam, kiedy chciałam. Lubiłam mieć porządek w domu. Nieporządek od razu wywoływał u mnie złość. Byłam aktywna, a nagle zostałam zamknięta w nieposprzątanym mieszkaniu, skulona i nie mogąca się wyprostować po cesarskim cięciu. Mam dreszcze, słuchajcie, dziewczyny, i się będę zaraz wzruszała, bo to jest tak prawdziwe. Z płaczącym dzieckiem, które zjadło i nie spało wbrew temu, co wszyscy mówili. Zje i będzie spało 3 godziny. Nie moje. Do tego ostre kłótnie z partnerem, bo żadne z nas nie potrafiło się odnaleźć w nowej sytuacji. Zachwyty rodziny nad malutką, pytania tylko o nią też nie pomagały. Miałam wrażenie, że wszyscy kochają moje dziecko i cieszą się tylko z niego. Tylko nie ja. Jak przyznać się przed najbliższymi, żeby nie trafić od razu do mopsu lub psychiatryka, do braku miłości do dziecka na starcie?
Jezu.
Paula, coś ci to przypomina?
Wiesz co, no to mi przypomina trochę moje doświadczenia. No.
Masz dreszcze?
No trochę mam.
Bo ja mam.
Trochę
i w ogóle jest mi przykro też.
To jest przykre i trudne.
Ale prawdziwe, nie? I no. Dziewczyny. Dobra. No, więc macierzyństwo...
Nie jesteście z tym same i no. Każda przechodzi przez różne etapy trudne. I co? I dawajmy sobie na to przyzwolenie i akceptujmy
się. Wspierajmy się też nawzajem. Trudy. Wspierajmy się takimi właśnie podcastami, wspierajmy się rozmowami. Znajdźmy sobie w bliskim otoczeniu kogoś, z kim możemy po prostu tak szczerze, otwarcie porozmawiać i to wypowiedzieć, bo samo to wypowiedzenie, myślę, jest uwalniające bardzo, co?
I nie wierzcie w Instagrama. I Facebooka.
Chyba, że w mojego.
Chyba, że wiecie, no każdy
nie,
ma swoją nagłowkę.
Wiecie co, w ogóle a propos nie wierzcie w Instagrama, no. Totalnie nie wierzcie w Instagrama. No. Jak ja mam wam wrzucać na przykład na Instagram, kiedy moje dziecko płacze, no przecież ja nie mam wtedy ręki, żeby to nagrywać
twoje
telefonem.
Płacze?
Tak, moje dziecko płacze, słuchajcie, moje dziecko płacze, moje dziecko się wczoraj obesrało po prostu po pachy.
Ono robi kupę?
Jedną ręką próbowałam je jakoś rozebrać i nie ubrudzić wszystkiego. Moje dziecko się budzi co półtorej godziny w nocy. Też wtedy jakoś nie mam jak zrobić zdjęcia, bo jest za ciemno. Ale też staram się wam o tym wszystkim mówić, żebyście miały tego świadomość. I jeśli już o Instagramie mowa, to fajnie by było, żebyście dzieliły się też takimi trudniejszymi rzeczami, co jak dzisiaj się dowiedziałyśmy też od pani pedagog, która pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla ciebie samej. Jest to trudne.
To jest ciekawe, że ja mając doświadczenie, wykształcenie w tym kierunku, doświadczenie w pracy, ja prowadziłam szkołę dla rodziców. Ja robiłam wiele w pracy z rodzicami i z dziećmi. A pomimo to zostałam bardzo zaskoczona i bardzo postawiona w takiej trudnej sytuacji, w kompletnie nowej roli, której pomimo doświadczenia i wiedzy się w ogóle nie spodziewałam. I też pewnych kompetencji, bo ja jakby już wcześniej miałam świadomość, żeby dbać o relacje z partnerem, dbać o siebie, o swój wolny czas.
Byłaś totalnie przygotowana do tego, co ma się
emocji,
wydarzyć.
O radzenie sobie ze stresem. Ja miałam te narzędzia, ale jak już się znalazłam w tej roli, to ta mieszanka emocji, połogu, bólu po cesarskim cięciu, osamotnienia, braku zrozumienia, takiego oderwania, wiecie, odcięcia od wolności, od moich potrzeb, ta nagła zmiana spowodowała, że ja nie umiałam z tego skorzystać. Ja potrzebowałam czasu, żeby w ogóle po to sięgnąć, nie? Więc nie chcę wyobrażać sobie, jak to musi być trudne dla osób, które jakby no, też nie są w tym kierunku w ogóle przygotowane. No, w szkole nikt nas nie uczył, jak wychowywać dziecko, jak wyrażać emocje, jak radzić sobie ze stresem.
No, to jest moja bolączka potworna.
Uczą nas jakiejś wiedzy encyklopedycznej, a na żadnym etapie kształcenia nie ma o tym, jak tworzyć macierzyństwo, jak być matką, jak ta rola jest ważna i jak bardzo jest trudna,
no
jak jest
jak
złożona.
Być człowiekiem, który potrafi wyrażać swoje
tak,
emocje, nie?
Tak. Samo pójście do psychologa, do terapeuty, do pedagoga, do psychiatry kojarzy się z czymś absolutnie oderwanym od rzeczywistości, a według mnie to jest podstawa zadbania o siebie, o swoje emocje. Jeśli ja idę z bólem brzucha do gastrologa, to ja idę z trudnościami emocjonalnymi, komunikacyjnymi, z trudnościami
ból
w radzeniu sobie
jest
ze
tylko
stresem.
Coś,
to jest objaw tak, często też złożony.
Z tych wszystkich tak. rzeczy, nie? Że to nie chodzi o sam ból brzucha w tym momencie, się dowiadujesz.
Matka
tylko...
jest na tyle złożoną istotą, tak? Bo jest człowiekiem i to przypisywanie jej roli tylko do opieki, bez wzięcia pod uwagę innych ról, typu, że jest właśnie kobietą, że jest córką też, przyjaciółką, że jest jeszcze rola, która ma na celu wychować, zbudować relacje, pobawić się z tym dzieckiem.
Właśnie, to też było u ciebie na Instagramie.
Tak, że to jest być autorytetem dla
że
tego
to nie
dziecka,
chodzi tylko
być jakimś
o opiekę
wzorem.
I o karmienie, nie?
Tylko
i...
o to, tak, tak. Bo na początku to jest jakby tak najbardziej namacalne, nie? Tylko warto, żeby w tym nie ugrząznąć, bo to łatwo w to tak głęboko wejść, że potem im dziecko starsze, tym my bardziej sfrustrowane, bo te potrzeby znowu odłożone na potem, nie? Nie odkładać tego na potem, tylko małymi krokami, każdego dnia budować sobie taką własną tożsamość, małymi przyjemnościami. Dla mnie to jest symbolika kawy, kiedy ja sobie ją zaparzam i robię. Często piję zimną, ale ten rytuał takiego dnia, znalezienie dla siebie takiego wycinka czasu jest dla mnie mega, mega ważny.
No to co dziewczyny, zakładamy sobie zeszycik wdzięczności, wypisujemy sobie co jest fajnego. Możemy sobie też tam również wypisywać trudności, żeby ich nie zmiatać pod dywan, tylko też sobie je oswajać, że one są. Gwarantuję wam, że jak zajrzycie do tego zeszyciku za jakiś czas, to będzie to miłe, wzruszające wspomnienie, które jeśli będziecie na bieżąco przerabiać te emocje, nie będzie traumatycznym wspomnieniem i to jest bardzo ważne, bo tak jak ci mówiłam dzisiaj przez telefon, piszą do mnie dziewczyny, które są już długo, długo po porodzie i po tym okresie właśnie z niemowlakiem i dopiero jak słuchają podcastu, dają sobie prawo do tego, żeby poczuć, że one miały prawo to wszystko przeżywać. Zobacz, gdzie to jest pochowane, poupychane, postrychane.
Nie zniknęło w ogóle, tak.
I wiecie co? Pamiętajcie, że przede wszystkim jesteście kobietami, ludźmi, a dopiero potem mamami. I że to nie jest tak, że nagle wasze życie się całkowicie zmienia. To jest po prostu nowa rola, którą dostałyście i bardzo
trudna.
To nie
wyklucza pozostałych ról.
Nie wyklucza, wręcz zadbanie o siebie jako...
staje się ważniejsze.
O kobietę, która jest na pierwszym miejscu, jest ważniejsze niż, niż zadbanie o wszystko, bo o wszystko się nie da zadbać w byciu mamą, nie? I dajemy sobie prawo do tego, żeby mieć gorszy dzień.
Zdecydowanie. Gdybyś zaprosiła mnie to 3 miesiące temu, bym nie przyjęła, bo bym nie była w stanie mówić o tym i nie miałabym tej perspektywy, którą mam teraz. Więc czas, jeszcze raz czas, daje zupełnie perspektywę i to, co teraz się wydaje nie do przebrnięcia, z czasem będzie jakimś, tak jak mówisz, wspomnieniem. O,
dzięki.
Rękę. Czekaj, bo jeszcze...
A ja jeszcze mam prezent dostałam. Pokaż, a ja zasłonię. Zobaczcie, właśnie to jest wsparcie matka matce. Dostałam prezent i jest to zgrzewa bezalkoholowego piwa,
tak,
którą dzisiaj po prostu się zaraz tutaj stukniemy i spędzimy sobie chwilę teraz dla dorosłych, a potem ja na przykład lecę karmić, a ty musiz...
Ja zadzwonię do mamy, od razu zadzwonię, proszę MMS-a, tak.
Chcesz teraz zadzwonić?
Nie, jeszcze nie.
Ale się wyluzowałam.
Naprawdę się wyluzowałam. No.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dzięki, dziękuję ci za zaproszenie,
dziękuję
jestem
bardzo.
Mega wzruszona.
Dziękuję, ja również. Dzięki.